Dla nas to może być złotówka, dla nich to może być nowe życie. Link do zbiórek znajdziecie w opisie podcastu. Bardzo Wam dziękuję za każdą wpłatę. Żurnalista.
Z tej strony Kamila Wybrańczyk. Wraz z moją marką zostaliśmy partnerem podcastów Żurnalisty. I z tego miejsca chciałabym Wam życzyć miłego odsłuchu oraz zaprosić Was na moją stronę bykamilawybrańczyk.com, gdzie znajdziecie mnóstwo moich produktów. Dajcie się zabrać w świat fascynujących zapachów tworzonych z pasji i miłości do perfum.
Dzień dobry Państwu. Rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam. Cezary Pazura.
Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
Partnerem podcastu Żurnalisty jest Yummy Diet Smak w dobrej formie, bo gotowanie to ich pasja. Polecam, Jan Błachowicz.
Dzisiaj u mnie Kamila Wybrańczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak się dorastało w tym pięknym Wrocławiu?
Bardzo fajnie. Wrocław jest przepięknym miastem. Bardzo dobrze wspominam Wrocław, także polecam, jak ktoś chce zwiedzić, to super.
A od czego powinno się zacząć? Jakby takie nieoczywiste miejsca.
No nie ma takich nieoczywistych miejsc. No Ostrów Tumski to tam jest przepiękne. Mm-hmm. Więc ja spędziłam tam praktycznie całe swoje dzieciństwo. Ja wychowałam się na wsi, mm-hmm. ale szkoła, liceum, szkoła muzyczna i tak dalej, to wszystko się odbywało we Wrocławiu, więc...
A jakim byłaś w ogóle dzieckiem? Bo to jest piekielnie interesująca podróż, bo ja sobie tak trochę jak czytałem o tobie i zestawiałem sobie z tym, co można myśleć o tobie, nie czytając o tobie, to jest w ogóle kosmos. Więc jakim byłaś dzieckiem?
Niegrzecznym, ale bardzo dobrze się zawsze uczyłam. Miałam, pochwalę się, a co? Miałam zawsze najwyższą średnią w szkole.
Naprawdę?
Najwyższą, tak, 5,6. Zawsze miałam bardzo wysoką średnią w szkole. Byłam bardzo inteligentnym dzieckiem, ale bardzo takim buntowniczym. Zawsze jak coś tam, wiesz, trzeba było, nie wiem, włożyć plastelinę do zamka, bo jakaś była kartkówka czy sprawdzian, to było pierwsze kama, ty iść. No kama szła oczywiście, nie? I nigdy, przez to, że nigdy wina nie spadała na mnie, bo gdzie tam uczennica, która się dobrze uczyła, mogła coś takiego zrobić. Ale byłam niegrzecznym dzieckiem, bardzo dużo miałam kolegów wokół siebie, chłopaków, wiesz, wtrapywałam się na drzewa, grałam w piłkę nożną.
A nauka przychodziła ci tak łatwo?
Bardzo łatwo. Bardzo łatwo. Ja praktycznie się w ogóle nie uczyłam, wiesz? Chociaż były takie momenty, że mama moja bardzo stawiała na to, żebym zawsze przynosiła dobre oceny. I jedno z jednej strony było dobre, z drugiej strony złe, bo zawsze jak przynosiłam czwórki, to nie było o super, tylko zawsze dostawałam pytanie, a czy ktoś dostał piątkę? Wiesz, jak ktoś dostał piątkę, to mam wie, dlaczego ty nie dostałaś piątki, nie? Także takie... Słabe to akurat było, ale tak, dobrze się uczyłam.
No twoi rodzice są bardzo konserwatywni. Jak oni cię wychowywali?
Bardzo konserwatywni. Wiesz, ja mając 18 lat poszłam na pierwszą dyskotekę, wyobraź sobie, szkolną.
Co, czekaj, to jak ty się buntowałaś? Bo ty byłaś buntowniczym dzieckiem, ale buntowałaś się przed wszystkimi poza
rodzicami?
Zawsze
robiłam coś po cichu, wiesz, i zawsze zwina nie była zwalana na mnie. I to było tym plus u mnie, że gdzieś tam koledzy, koleżanki dostawali po tyłku, a mi to wszystko uchodziło na sucho. Mając 18 lat poszłam na pierwszą dyskotekę, bo zawsze rodzice godzina 22 z zegarkiem w ręku, ja musiałam być w domu. No i na tą dyskotekę, jak miałam 18 lat, też o 22 musiałam wrócić, pamiętam, do domu. A później jak już poszłam, to no nie wiem, czy to było takie trzymanie pod kloszem mnie.
Ale to w ogóle bardzo często się u mnie zdarza, jak mam moich rozmówców, Grażyna Wolszczak miała też bardzo podobnie, była trzymana mega króciutko, ale naprawdę króciutko. I jak potem poszła, i to mogę ci powiedzieć też we Wrocławiu, to jak poszła, to już końca nie było widać.
No to u mnie było to samo.
No dobra, ale konserwatywny dom. Co to tak naprawdę znaczy w twoim słowniku i w tym wychowaniu, w którym się musiałaś otaczać?
Wiesz co, na pewno byłam w takim domu bardzo religijnym też. Gdzie takie zasady, wartości były mi wpajane, rodzina, dzieci, że to jest wszystko najważniejsze i tak dalej. No przecież jak pamiętam, miałam iść do kościoła, wręcz byłam zmuszana do tego, żeby chodzić do tego kościoła. No, tak bardzo nie chciałam. Pewnie za każdym razem niedzielę płakałam. Mówię, że ja nie chcę, bo mi się tam po prostu nudzi. Mama mówi, nie, trzeba chodzić do kościoła. I to było takie straszne. I już wymyślałam różne naprawdę rzeczy, że brzuch mi boli, coś, zawsze musiałam iść. Tak samo takie wartości właśnie, że w domu tata jest najważniejszy, bo to jest głowa rodziny i tak dalej. takie stare zasady troszeczkę, tak? Mama opiekowała się rodziną, tata pracował i tak dalej, i tak dalej. Potem się to pozmieniało oczywiście na przestrzeni lat, no ale z tego, co ja pamiętam, to...
Chciałem wam podziękować, że tak licznie byliście ze mną przez cały 2023 rok, bo to dzięki wam zostałem najczęściej odtwarzanym podcastem w Polsce na platformie Spotify. Bardzo, bardzo i to bardzo wam dziękuję.
Tak.
To... No dobra, jaki to był dom? Kim byli twoi rodzice? Jak sobie spojrzysz na to z perspektywy dzisiaj dorosłego człowieka, a nie jako dziecka?
Wiesz co, no mój tata ogólnie zajmuje się handlem, więc po nim mam taką żyłkę handlowca. Zawsze mówię, że jestem starą handlarą, bo od dziecka mnie uczył tego, że jak coś chcę, to muszę sobie na to zarobić. To nie było tak, że jak koleżanka miała w szkole nowe buty, to ja po prostu nie dostawałam, tylko musiałam tak, albo sprzedawałam na przykład jajka, ziemniaki, warzywa na przystanku, to tam je wystawiam, słuchaj, i sprzedawaliśmy. Wiesz, auta się zatrzymywały, tak jak teraz gdzieś jest, gdzie staniesz, to tam ktoś sprzedaje ziemniaki i tak dalej, więc zarabiałam tak sobie, albo musiałam stanąć w barze, to już jak byłam pełnoletnia, tak, to u niego za barem i gotowałam, nalewałam piwo, użerałam się z tymi pijanymi kierowcami, którzy często gdzieś tam się w tym motelu zatrzymywali. Mój tata ma motel z barem połączony razem. A moja mama jest przedszkolanką. Moja mama w ogóle mnie w przedszkolu uczyła. Wyobraź sobie, to był dramat, bo ja byłam niedobrym dzieckiem. Nie wiem, coś chciałam, to koledze przysadziłam takim tirem zabawkowym w głowę, bo ja chciałam na przykład tą zabawkę, tak? I moja mama mówi, no, była moją wychowawczynią, więc musiała też reagować. Do tego stopnia byłam niedobra, że wyobraź sobie, jak było 30 dzieci na stołówce i podawali pomidorówkę, której ja kiedyś nienawidziłam, to tak potrafiłam wszystkim obrzydzić tą pomidorówkę, że żadne dziecko tej pomidorówki nie zjadło. I tak to było.
Czyli faktycznie dobra handlara, jeszcze do tego potrafisz zmanipulować całym środowiskiem i wtedy wszystko potrafisz wpłynąć na cały świat. No to, tak. Czyli byłaś z takiej rodziny, która gdzie była kasa? No bo jeżeli motel...
Wiesz co, później była. Na początku nie było. Na początku mieszkaliśmy w jednym pokoju, kuchnia i pamiętam, mieliśmy jeszcze kibelek na zewnątrz. Taki wiesz...
No wiem, wychodek.
Tak, taki wychodek. A później tak, później tata się tak bardzo, że tak powiem, tak też rozwinął, bo pamiętam, jeździłam z nim do Czechosłowacji, jeszcze Czechosłowacja była, przywoziło się takie wino w kartonikach, chipsy, tak jak teraz mamy takie chrupki kukurydziane, to było oblane czekoladą. Słuchaj, jak ja to przywiozłam moje koleżanki, zobaczyły, że mam takie chipsy, te wszystkie koleżanki zawsze, chodźcie, mam super chipsy. I on tak zaczynał, wiesz, od takiego handlu, potem otworzył sklep, potem otworzył motel, potem bar, więc, a tak naprawdę jest elektromechanikiem. Naprawiał autobusy kiedyś na PKS-ie. No i moja mama, odkąd zawsze pamiętam, no to uczyła jako przedszkolanka Tak, takimi etapami do wszystkiego dochodził.
No dobra, ale dużo o naszym dzieciństwie mówi nasz pokój, to jak wyglądał. Jak wyglądał twój pokój? Były tam jakieś plakaty? Miałaś jakieś takie rzeczy? Albo może masz jeszcze pamiątki z tego dzieciństwa?
Zależy, w którym etapie mojego życia pytasz, jak wyglądał mój pokój.
Bo... No powiedzmy, że do tej takiej nastolatki.
To byłam bardzo pedantyczna. Byłam bardzo pedantyczna do tego stopnia. Zresztą do dzisiaj to mam i to jest bardzo... Moja wada i zaleta w sumie, bo jeżeli przestawisz mi dzisiaj szklankę tak o milimetr, to ja wiem, że ją przestawiłeś. No. Moja mama zawsze mówiła, że jak byłam w szkole i przyjeżdżały moje kuzynki, ja zawsze mówiłam, proszę nie wpuszczać ich do mojego pokoju, bo nie chcę, żeby się bawiły moimi zabawkami, tam mi wszystko porozwalały. I zawsze układała wszystko na tym samym miejscu, w którym stało coś w pokoju, czy jakaś figurka, czy misiek. Ja zawsze wiedziałam, że ktoś tam był, bo do tego stopnia byłam pedantyczna, że przesunąłeś, mówię, milimetr coś i ja wiedziałam, że ktoś tam był. Kładłam się do łóżka na przykład, o tego nie zapomnę. Ja na przykład tego nie pamiętam, moja mama mi to uświadomiła, że kładłam się do łóżka, to ja musiałam mieć prześcieradło, kołdrę, wszystko tak na blachę ułożone.
Hotelowo.
Tak hotelowo i wiesz, że ja tak zasypiałam? Tak. Ja tak zasypiałam i budziłam się tak samo, że ta kołdra w ogóle nie była pamięta. A do dzisiaj tego nie mam.
Kiedyś czytałem o czymś takim, że tak psychopaci często mają.
O serio? Nie, chyba raczej nie jestem psychopatką.
Jeszcze taki pedantyzm, że na pewno czyścisz śmietnik od środka.
Czyszczę. Czyszczę. No, ale dlatego, że po prostu nie lubię, jak z niego śmierdzi.
Tak. Albo po prostu przed chwilą zabiłaś jakiegoś człowieka i próbujesz odreagować.
Nie.
I nigdy nie miałaś takich myśli, że mogłabyś kogoś zabić?
Nie. Akurat nie.
Dobra, a masz jakieś swoje ulubione miejsca z dzieciństwa?
Miejsca z dzieciństwa?
Nie wiem, ulubiony trzepak, ulubione miejsce, do którego najczęściej chodziłaś, ulubione właśnie może miejsce, gdzie piłaś pierwsze wino.
Nie, nie mam takich miejsc. Wiesz, ja bardzo często, ja bardzo szybko wyfrunęłam z domu też i...
Co to znaczy bardzo szybko?
No wyfrunęłam z domu w wieku 20 lat, wiesz, no, wyszłam za mąż i przeprowadziłam się w ogóle w górę, Nowosądeckie, więc to jest... Bardzo, bardzo szybko.
To jest w ogóle też historia.
Tak, to jest historia niesamowita. Bardzo często zmieniałam miejsce zamieszkania, także tam, gdzie znajdowałam miłość, tam się przeprowadzałam. No, to taka byłam, więc...
To zanim przejdziemy do tej miłości, bo to jest akurat doskonały temat, to uważam, że to będzie świetne. Ale dookoła czego było skupione tak naprawdę twoje dzieciństwo? No bo jak byłaś w klasie teatralnej, nawet brałaś przecież udział w musicalach, na festiwalach poświęconych Agnieszce Osieckiej. No to było twoje życie?
Tak, ja kochałam. Wiesz, mam duszę artystki. Kochałam to robić. Kochałam. Szkoła teatralna, szkoła muzyczna. No, rewelacja. Ja bardzo żałuję, że zaprzepaściłam troszeczkę ten swój talent. Mhm. Ale ja kochałam to robić. To nie było tak, jak teraz...
No, chyba nadal kochasz, tak mi się też wydaje.
Nadal kocham. To jest taka moja pasja. To nie było tak, że tak jak dzisiaj rodzice wysyłają swoje dzieci na siłę, na jakieś specjalne kółka zainteresowań, żeby dziecko spróbowało tego czy tamtego. Ja wiedziałam, czego ja chcę. Ja wiedziałam, co ja chcę robić. Ja wiedziałam, że jak skończę gimnazjum, to do jakiej szkoły chcę iść, więc mama na siłę nie wysyłała mnie gdzieś tam na jakieś dodatkowe zajęcia, których ja nie lubiałam.
Mm-hmm. No dobra, ale to to w ogóle wszystko jest mega interesujące jeszcze w odniesieniu do tego, że zawsze mówiłaś, że byłaś najlepsza, jeżeli chodzi o naukę, a jak byłaś w tych wszystkich rzeczach, też byłaś tam całkiem niezła?
Tak, byłam tam całkiem niezła, ale wiesz co, miałam coś takiego, że na przykład mój pan od perkusji klasycznej zawsze mówił, że dawał minuty, miałam coś zagrać tam na marimbie i ja tego uczyłam się w tydzień czasu, gdzie komuś zajmowało to miesiąc, ale jak się już tego nauczyłam, to nie starałam się być coraz lepsza w tym, tylko stwierdzałam, że mi to wystarcza. I on zawsze mi mówił, że wiesz co, Kama, ty masz talent, tylko jesteś straszliwym leniem. I to była prawda, ale to nie wynikało z tego, że ja nie chciałam się dalej uczyć, tylko dlatego, że miałam tyle tych zajęć, tyle tych pasji różnych, które chciałam rozbudowywać, że ja nie miałam na to czasu, żeby zająć się jedną rzeczą, a super. I zawsze moja mama też powtarzała, mówi, nie ciągnij tyle srok za ogon, jest nawet takie przysłowie, że nie ciągnij się tyle srok za ogon, bo nic z tego nie będzie. I zawsze powtarzałam, że nie, że jeżeli coś mnie interesuje, jest tego dużo, to ja chcę spróbować wszystkiego. I do dzisiaj w sumie tak mam.
No, miałaś 16 lat i wydałaś ze swoim zespołem płytę z piosenkami Jana Kaczmarczyka, więc też tak jak sobie patrzysz na to, jak ludzie mogą cię dzisiaj odbierać i na to twoją całą historię, to jest duży dysonans poznawczy tego, z kim w ogóle rozmawiam dzisiaj.
No tak, wiesz, niektórzy nie wiedzą, kto to jest Jan Kaczmarek i Kabaret Starszych Panów. Mhm. Nie wiedzą tego, po prostu tego nie wiedzą. Tym bardziej moje, mi się wydaje, pokolenie i to pokolenie, które teraz wyrasta. No wydała, dwie płyty nawet wydaliśmy. No właśnie, dwie płyty wydaliśmy. Tak, to jest taka część historii.
Ale to powiedz mi, a w ogóle ten pomysł muzyczny, to było tak, że ty się zaraziłaś tym od kogoś, ktoś ci to pokazał? Jak to wynikało? Z czego to się powstało w ogóle ten pomysł?
Ja po prostu ładnie śpiewałam.
No ale to też ktoś musiał zauważyć albo jakoś wyodrębnić w tobie.
Tak, w szkole podstawowej był dyrektor, który strasznie właśnie mnie namawiał do śpiewania. Ja potem zaczęłam się rozwijać, do MDK-ów chodziłam, Młodzieżowy Dom Kultury. Tam poznałam państwa Tomanków, pozdrawiam przy okazji, którzy no świetnie nas poprowadzili, jeśli chodzi o muzykę, więc dykcja i tak dalej, to wszystko się ze sobą łączyło. No i do dzisiaj mam, nawet powiem ci szczerze, w podstawówce śpiewałam skrzypka na dachu. Tak pamiętam do dzisiaj. Skrzypka na dachu, byłam przebrana za Żydka. Mm-hmm. Taką brodę miałam fajną. No i tak to się jakoś, wiesz, no, potoczyło potem dalej.
Znaczy, bo dla mnie jest bardzo ciekawe, zanim przejdziemy, w ogóle co się stało z tym wyborem po liceum? Że dlaczego w ogóle już nigdzie nie kierunkowałaś tego w tę stronę?
Już ci mówię. Wybór po liceum był taki, że jak skończyłam to liceum, to wybyłam z domu, tak? Mhm. Bo właśnie wyszłam za mąż, więc potem tak naprawdę musiałam wybrać kierunek studiów. A ten kierunek studiów, który mnie interesował, to był albo Kraków, albo Wrocław, jakaś szkoła teatralna. A tam, gdzie się przeprowadziłam, tego nie było. Więc wybrałam pedagogikę resocjalizacyjną. ale też się w tym super odnajdywałam, bo ja zawsze się interesowałam ludźmi spod ciemnej gwiazdy i starą recydywą. I bardzo dobrze się w tym odnajdywałam. I powiem ci szczerze, na studiach też się za dużo nie uczyłam, bo chłonęłam wszystko jak gąbka. I no i tyle chyba, no. To, dlatego to był taki wybór był mój studiów. Ale nie żałuję tego w ogóle.
No dobra, to teraz jeszcze wróćmy do tej muzycznej strony. Kogo podziwiałaś?
Jeśli chodzi o muzykę? Jezu, byłam zakochana w Annie Marii Jopek. Wszystkie jej kawałki praktycznie znam na pamięć. Wiem, że to dziwnie brzmi, patrzysz dzisiaj na mnie, tak? Ja słucham dzisiaj różnej muzyki. Ale ja ją uwielbiam, ubóstwiam. Mieliśmy nawet zespół. Graliśmy w takich małych knajpkach wrocławskich, jazzowych. I tam właśnie graliśmy covery Jopkowej. Uwielbiam ją do dzisiaj. Jest coś niesamowitego. I pewnie mało osób jej dzisiaj słucha, bo to jest taka muzyka, której się...
Trochę Michał Bajor i tak dalej.
Dokładnie, której się dzisiaj nie słucha, ale uwielbiam.
I sobie byli też w ogóle coś tacy ludzie bardziej popularni, chodzi mi o taki mainstream, bo nawet przed rozmową rozmawialiśmy trochę o Dodzie, mówię, że ty nie słuchałaś tego, ale byli ludzie, którzy na przykład byli grani przez stacje radiowe i ty ich podziwiałaś, czy właśnie to było takie ugruntowanie gdzieś muzyczne, Anna Maria Jopek i tak dalej?
Wiesz co, Jopkowa to była na przedziale moim wiekowym, jak chodziłam tam do liceum i wzwyż, a jeśli chodzi o, jeśli pytasz o moje młodsze lata, jak chodziłam z dwoma kiteczkami, byłam blondyneczką i miałam na sobie koszulkę Spice Girls, to tak, słuchałam Spice Girls, słuchałam Kelly Family, Boże, pamiętam, oni mieli takie długie włosy i wszystkie dziewczyny się w nich kochały. To były super czasy.
No dobra, jak już powiedzieliśmy też o liceum.
Okulska.
To był fajny czas, czy nie? Jeżeli chodzi już o taki aspekt czysto społeczny, o ludzi. Ty byłaś gwiazdą w szkole?
Wiesz co, cała nasza klasa teatralna, bo ja chodziłam do liceum o profilu teatralnym, to chyba tam wszyscy byliśmy gwiazdami. My się bardzo wyróżnialiśmy jako klasa na tle całego liceum. Zawsze byliśmy głośni, śpiewaliśmy na korytarzach. Byliśmy takimi barwnymi osobami i bardzo dużo zauważyłam roczników, z którymi ja się uczyłam. Bardzo dużo osób wypłynęło. Justyna Woźniak, która teraz gra gdzieś tam we Wrocławiu w teatrze. Łukasz Mróz, pozdrawiam przy okazji, który jest teraz świetną gwiazdą. Wiesz, chodziłam z nim do klasy. Jeszcze pamiętam, mieli takie grzybki. Był świetnym w ogóle kabareciarzem. No naprawdę bardzo dużo osób z tego naszego rocznika miało talent, wiesz? Bardzo fajnie wspominam te czasy.
No dobra, bo dla mnie to w ogóle ta strona muzyczna twoja, to jest taka strona nieodkryta, która robiła na mnie największe wrażenie, jak się przygotowywałem. Te, mimo wszystko te marzenia o muzyce są sobie w tobie cały czas aktywne?
Są aktywne, wiesz? Ja nagrywam coś tam sobie na tego YouTube'a, jakieś covery,
tak, gdzie?
Ale nie robię... Nie robię tego w taki sposób natarczywy, bo wiesz co, ja nie chcę być kolejną sezonową gwiazdą. Nie o to w tym wszystkim mi chodzi. Po prostu ja to robię, bo to jest moja pasja. Ja to lubię robić. Ale nie chodzi mi o to, żeby teraz nagrywać, nie wiem, kawałki, które będą chwytliwe i nagrywać teledyski, gdzie będę pokazywać dupę, bo to nie o to chodzi, tak? Bo ja to po prostu kocham robić i robię to dla siebie. Nie muszę mieć 5 milionów wyświetleń na tym YouTubie, ale jeżeli słucha mnie ta garstka ludzi, która czeka na te moje covery, bo są też tacy ludzie, to ja się z tego cieszę.
No wiesz, mnie też zaskoczyło, że ty próbowałaś swoich sił w programie Talent Show Polsatu. No
tak.
To też było dla mnie takie w ogóle wow. I jak też takie zderzenie twoje z tego typu programem, no bo to już też tak było, że już byłaś poniekąd popularna, więc to nie było takie oczywiste, że tam jesteś.
Wiesz co, jeśli mam być z tobą szczera, to bardzo źle to wspominam, ponieważ będąc tam na miejscu, może teraz to powiem, to co powiem nikogo nie zaskoczy, ale to widać, że tam jest wszystko ustawione. Wiesz, na czym polega telewizja. Tam nie było tyle wspaniałych ludzi, wokalistów. Ja to byłam pikuś naprawdę w porównaniu z tymi ludźmi, którzy tam się pokazywali, ale widać, że to jest tam wszystko ustawione. Wiesz po co? Oni brali na przykład śpiewającego strażaka, który uratował, nie wiem, tysiące osób, ponieważ wiedzieli, że to będzie chwytliwe, że ludzie potrzebują, grają na emocjach ludzi. I oni nie biorą takich prawdziwych wokalistów, którzy naprawdę są świetni. Odpadło tyle wspaniałych zespołów i wokalistów, tylko przeciętnego Kowalskiego, który ma fajny wokal, ale na przykład jest strażakiem i to też będzie chwytało ludzi za serce. Czyli telewizja bierze to, co może dobrze sprzedać. I ja będąc tam na miejscu, ja to widziałam, wiesz, to się tam czuje na miejscu. Jak już jesteś, widzisz tych ludzi, jak z sobą rozmawiają, tych reżyserów, Ja to odczułam.
Mm-hmm. No, ja miałem podcast z Klaudią Mnieścior, która wygrała Top Model i też zadałem jej takie pytanie, czy uważasz, że tak samo łatwo byłoby jej wygrać ten program, gdyby nie jej historia, którą ma za sobą, czyli dorastanie w rodzinie zastępczej i tak dalej, i tak dalej. Że też było bardzo dużo zarzutów dookoła niej, że ona tego programu by nie wygrała, gdyby nie to. I po prostu telewizja wydaje mi się, że nie szuka w takim programie talentu, a szuka historii. Tak. I niewątpliwie zawsze gratuluję ludziom, którzy wygrali, no bo wykorzystali szansę, którą dostali.
Oczywiście.
I powiedzmy, że jeżeli istnieje karma i coś wraca do ludzi, no to świetnie, że w ogóle dostali taki poklask, ale to nigdy nie są wyrównane szanse wobec wszystkich i tutaj zasada równi i równiejsi jak najbardziej obowiązuje i tu nie ma co się oszukiwać. I też ja powiedziałem o tym, że byłaś dziewczyną, że byłaś traktowana już jako taka w opinii publicznej jako dziewczyna Artura Szpilki, bo Kora powiedziała, że wtedy jest na tak, ale tylko dlatego, że jesteś dziewczyną Artura Szpilki.
Tak, 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 ale ja wtedy coś jej odpowiedziałam chyba bardzo brzydko, nie pamiętam dokładnie co.
Może
ale
nie błysnęła intelektem na pewno.
Coś takiego jej odpowiedziałam, że zdziwiła się. Chociaż bardzo Korę bardzo lubiłam. Tak.
Ta płyta ping-pong doskonała też w ogóle z tymi remiksami, bardzo mi się to
była genialną wokalistką, naprawdę, także.
Uważasz, że masz talent?
Do czego?
Do muzyki.
Tak.
A dlaczego nie robisz tego nawet dla siebie, ale z jakąś wytwórnią?
Wiesz co, nie wiem, jakoś nie myślałam o tym. Nie chcę, to co ci tłumaczyłam, ja nie chcę być sezonową gwiazdą.
Ale nie musisz być sezonową gwiazdą. Ja myślę sobie, że mogłabyś robić muzykę jak Anna Maria Jopek. Ja naprawdę tego słuchałem.
Słuchałbyś? Aha, no dobra.
No ale ja naprawdę go słuchałem i chodzi mi o to, że ja jak do tego podchodziłem do tego z dużo większym dystansem, a nagle zastanawiałem się, czy ja mam drzazgi w uszach, czy mi się to podoba. I tak mówię, czy mi się to może podobać. I tak mówię, kurwa, mi się to podoba. I ja mówię, czy naprawdę może mi się to podobać. I chodzi mi o to, że to jest fajne.
To jest fajne.
No, tak, to jest fajne.
Ambitne. Tak, to jest fajne, to jest ambitna muzyka. I ja to kocham. Tylko, nie wiem, mam takie mieszane uczucia, wiesz, troszeczkę. Co do wytwórni, tak samo. No nie wiem.
No ale jest masa niszowych wytwórni, która po prostu chciałaby się zabawić konwencją, po prostu robić to. Wiesz, no pomyśl sobie,
nie
że...
Nie znam takich.
No nie, no jest Kajax.
Kajax
wydaje czasami takie rzeczy, które w ogóle się nie słuchają, a po prostu są fajne i jakby rozwijające muzykę. No nie wiem, teraz ta płyta jest z Kasia akurat. Kasia Linz wydała w Uniwersalu. Doskonała płyta. Mm-hmm. A czy ktoś o niej słyszał?
No ja nie.
No właśnie, a płyta jest doskonała.
Okej.
Okay. Michał Szpak chyba teraz, nie pamiętam gdzie on dokładnie wydał płytę, ale wydał teraz naprawdę doskonałą płytę.
Ale mówisz o Szpaku.
No dobrze, mówię o Szpaku.
A
ale
tu siedzi wybrańczyk.
No ale nadal niezmiennie. Sprzedażowo wydaje mi się, że masz dzisiaj większe możliwości niż Michał Szpak. Serio.
Dziękuję.
A Michał naprawdę zrobił zajebistą płytę, tylko kompletnie nie mainstreamową.
Okay.
Mówimy o czymś alam Anna Maria Jopek, tylko w dzisiejszych realiach.
W jego wydaniu, tak.
Tak, no po prostu jest to niszowe. To jest taka bardzo skomplikowana i złożona elektronika z jego wokalem. Naprawdę to jest fajne. Także wydawało mi się, jak sobie go posłuchałem, to pomyślałem sobie, kurde, jakby ktoś miał na to dużo czasu, że ty byś mogła zająć się muzyką, a ktoś mógłby zająć się opakowaniem tego wszystkiego i sprzedaniem tego dookoła, bo naprawdę jest coś, co ci mówiłem już wcześniej, nazywając dysonansem tego, jak zestawiam sobie ciebie z Freak Fightów albo z różnych rzeczy, a do tego jak śpiewasz, że ty masz taką delikatną duszę artystyczną.
Mam, naprawdę mam. Ale powiem ci, że zainteresuję się tym, bo teraz troszeczkę tutaj mnie zainteresowałeś. Wiesz, ile ja mam kawałków, które są włożone gdzieś tam w szufladę, teksty i ja z tym nic nie robię. No. Czekam.
A kto? Ty piszesz sama teksty?
Tak.
A produkujesz też to sama, czy też są ludzie, których szukasz, jak to wygląda?
Mam studio, do którego chodzę, po prostu nagrywam kawałki. Także no płacę po prostu za studio, wchodzę, nagrywam, pozdrawiam Puka przy okazji. Puk mówi, że jestem najszybszej nagrywającą wokalistką. Ja wchodzę i kawałek mam nagrany 20 minut, nie? Naprawdę.
czyli tutaj wszystko tak, wszystko tak u ciebie działa. Ale dobra, jeszcze zahaczyliśmy o to, co powiedziała Kora. Ciebie boli jakkolwiek jeszcze nazywanie dziewczyną Artura Szpilki?
Kiedyś mnie to bardzo bolało, wiesz, bo gdzieś tam pisali, na przykład jak były artykuły, to nie było Kamila, Wybrańczyk, Pasiut, tylko dziewczyna Artura Szpilki pokazała coś tam. Ja sobie myślę, kurde, ja mówię, co, nie znają mojego nazwiska? Czy robią to celowo, żeby mnie zdenerwować?
Na pewno.
Bo jestem troszeczkę wybuchowa. Ale kiedyś mi to przeszkadzało, dzisiaj mi to w ogóle nie przeszkadza. Jeśli mam być kojarzona z Arturem, to spoko. Ja jestem dumna z niego, z jego osiągnięć, więc może kiedyś będą pisali Kamila Szpilka.
Może to będą jakieś duże deklaracje jeszcze dzisiaj. A jakie miałaś związki w swoim życiu przed poznaniem Artura?
O matko,
to może
córko,
być bardzo ciekawe.
To jest straszne. Nie wiem, czy masz czas, wiesz?
Mam doskonale. Czasu. Doskonale. Pamiętając, że pierwszego męża miałaś w wieku 22 lat, tak?
Tak, pierwszego męża miałam w wieku 22 lat. Znaliśmy się od dziecka. Po 2 lat wzięłam rozwód. Mieszkałam w górach, byłam góralką. Kurczę, w ogóle pamiętam, że jak mieszkałam w tych górach, to tak zaciągałam jeszcze. Wiesz, jak mieszkasz w jednym miejscu.
Słuchasz po prostu.
To słuchasz i nie zapomnę, jak to mówiłam, a gdzie ty idziesz? Taki wiesz, przyjeżdżałam do domu, do mamy, mówię, a co ty tak zaciągasz? Tak, więc się rozwiodłam.
Nie, ale zacznijmy od początku.
A,
bo
dobra.
Jest chłopak, którego znasz od dzieciństwa.
Tak.
To była twoja miłość szkolna? Jak to się wydarzyło?
Jeździłam na wakacje w górę. Mm-hmm. Tam mam rodzinę. I my się tam widywaliśmy praktycznie co wakacje. I poznaliśmy się na tych wakacjach. My się znaliśmy, od 14 roku życia. Także,
ale przez 2 miesiące.
Tak. I pamiętam, jeszcze miałam taką Nokię, wiesz, w ogóle z tym wężykiem i tak dalej. I pisaliśmy do siebie listy. I nie zapomnę, jak mama mnie otwierała i czytała. O Jezu, to było straszne. Pisaliśmy do siebie listy. No i potem stwierdziliśmy, że chcemy się pobrać. Taka gówniażeria. Pobraliśmy się. No i po 2 latach jednak coś nie pykło. Jeszcze mieszkałam z teściami. Więc wiesz, jak to się mieszka z rodzicami, to jest kiepsko. Mój mąż był w ogóle policjantem. Żeby było śmieszniej. Ale moment, bo jak za niego wychodziłam, to nie był policjantem, tylko potem poszedł, bo jego tata był od lat w policji, więc to syna, wiesz, tam się popchało dalej. Artur, pozdrawiam. Artur na dzisiaj mówi, kurde, muszę poprawiać po psie. Żeby było śmieszniej. Potem zwolnili go dyscyplinarnie, już nie będziemy tam wnikać w takie rzeczy, no i się rozwiodłam. Stwierdziłam, że to nie jest życie dla mnie, jednak wiesz, tam były problemy z alkoholem i tak dalej, jednak ci policjanci tam, wiesz, troszkę dawali w szyję i tak dalej, więc przeprowadziłam się potem do Krakowa, potem do Warszawy, tam zaczęłam studia. Jeszcze w międzyczasie miałam praktyki w Monarze, bo studiowałam tą taką resocjalizacyjną, tam poznałam taką recydywę. Po prostu jak wyszedł, to byliśmy razem. No i tak zostałam w tej Warszawie. I trafiłam w sumie, zawsze mnie ciągnęło do złych chłopców, wiesz, to jest najgorsze, że ja zawsze poznawałam facetów, którzy byli po prostu źli. I ja po tylu latach, ja już wiem, dlaczego tak było. Wiesz, ja się wychowywałam w rodzinie, gdzie miałam tatę, mamę, ale z tatą zawsze miałam gorszy kontakt. Nie był taki rozwiązły w swoich uczuciach i przeczytałam kiedyś, że kobiety ogólnie, które się wychowują bez ojca albo ze słabym kontaktem z ojcem, są nie dość, że rozwiązłe seksualnie, to bardzo dużo rozwodów. Okay. Jest. I to jest prawda. Gdzieś tam zawsze szukałam kogoś, na kogo miłość musiałam sobie zasłużyć, wiesz? Potrzebowałam takiego skurczybyka, za którym po prostu latałam i ja musiałam sobie zasłużyć na tą miłość i się jeszcze z tym kimś opiekować. I to było straszne. Ja po tym związku takim tragicznym związku, bo to było naprawdę bardzo toksyczny związek, gdzie facet mielał. Dzisiaj się nie mogę do tego przyznać i powiedzieć ci to w oczy, tak? Kiedyś się tego wstydziłam, że nie wiem, ktoś mnie bił, tak? Dzisiaj się tego nie wstydzę.
Ale to ten z Monaru, czy?
Nie. To taki jeszcze inny, z takiej spod ciemnej gwiazdy, też warszawskiej. Wirażka. I dzisiaj się tego nie wstydzę, wiesz? Bo kiedyś się wstydziłam. Pamiętam, że pojechałam do mamy, nakładałam tonę pudru, żeby tylko nie widziała, wiesz? I dzisiaj się nie wstydzę tego, bo wiem, że to powinna się wstydzić ta osoba, która podnosiła na mnie rękę, a nie ja. Ja się nawet na studiach o tym uczyłam, że nigdy nie rozumiałam kobiet, które, bo byłam też przy takiej sytuacji, które odtłumaczają swojego oprawcę. Typu, byłam w sytuacji, gdzie wzywano policję, bo facet ciągnął za włosy swoją kobietę po chodniku i swoją żonę. I wyobraź sobie, przyjeżdżała policja, ona mówiła, nie, on nic nie zrobił, to moja wina. I ja nigdy nie potrafiłam tego zrozumieć, dlaczego, jak to działa. Dopóki nie poszłam na studia, nie zrozumiałam tego, że to jest takie współuzależnienie. I ja robiłam dokładnie to samo. Czyli, nie wiem, postawiłam torebkę w złym miejscu, nie tam, gdzie trzeba, w pieprz. Przychodził naćpany, musiałam z nim ćpać. Potem się wycwaniłam, wiesz, udawałam na przykład, że ja tego nie robię, bo on już był tak naćpany, że udawałam, że po prostu biorę, a nie brałam. I tak naprawdę dzięki Arturowi, wiesz, ja z tego toksycznego związku wyszłam, kiedy już miałam nóż na gardle, dosłownie. I poznałam Artura, to nie zapomnę tego, jak czekał z tasakiem na dole pod dzisiaj się z tego śmieję, tak? Wtedy mi nie było do śmiechu, pod blokiem i dzwonił do niego, że jak mnie nie puści, to on tam wjeżdża, nie? No i tak poznałam Artura. Tak naprawdę mogłam powiedzieć, że mi uratował życie. Także to tak w skrócie moja historia.
Czyli ta historia jest naprawdę bardzo i to bardzo złożona i wydaje mi się, że taka księżniczka, która się doskonale uczyła, była bardzo zdolna, kiedy zderza się z takim dorosłym życiem, to poza tym wpierdolem, który dostaje się w domu, to też boli ambicja, no bo wydaje mi się, że ambicje miałaś bardzo wysoko. Patrząc nawet na ciebie dzisiaj, to tak. Ciężko jest mi założyć, że ty nie byłaś ambitna.
Byłam bardzo ambitna, tylko czasami po prostu nie miałam okazji rozwinąć tych skrzydeł, wiesz? Ja wtedy studiowałam, pamiętam, zawiesiłam na rok czasu studia, bo ja byłam tak wyniszczona i psychicznie, i wizualnie nie byłam w stanie iść na studia, że tyle zajęć, ile opuszczałam, że w pewnym momencie musiałam te studia zawiesić na rok. Oczywiście później, jak poznałam Artura, to ja te studia odwiesiłam i dokończyłam te studia z resocjalizacji kryminologicznej i bardzo się z tego powodu cieszę. No ale tak naprawdę chyba w życiu chyba przeżyłam wszystko, wiesz, co mogłam, z takich najgorszych rzeczy.
No dobra, ale czekaj, ale a kiedy myślisz, że zabłądziłaś, że właśnie skręciłaś tak, że doprowadziło cię to do takiego miejsca w twoim życiu? Który, bo nie mówię, że miałabyś coś zmienić, ale w którym miejscu popełniłaś błąd?
Wtedy, kiedy poznawałam złych ludzi na swojej drodze. Kiedy zakochiwałam się w nieodpowiednich osobach, wiesz? Myślałam, że to, co mówiłam wcześniej, myślałam, że ja muszę gonić za tą miłością, że ja muszę sobie zasłużyć na tą miłość. I zawsze trafiałam na takich skurwysynów, za przeproszeniem, że oni mnie po prostu niszczyli. Oni mnie niszczyli. A byłam młodą dziewczyną. Byłam bardzo młodą dziewczyną. Ja też nie wiedziałam, jak te mechanizmy wszystkie działają. Więc kończyłam, jak kończyłam, ale na szczęście się obudziłam w porę wtedy, kiedy trzeba było.
No dobra, ale wiesz, że nawet jak się błądzi i chcesz trafić na takiego skurwysyna i takiego gościa, którego chcesz zdobywać, to możesz trafić równie dobrze na bananowego chłopca, który po prostu bierze kokainę i cię zdradza. I nadal możesz zabiegać o jego miłość, ale do trafienia do gościa spod ciemnej gwiazdy jest jeszcze kawałek.
No jest, ale na takich zawsze trafiałam. Tacy zawsze mi się podobali. Mówi się, że łobuz kocha najbardziej. Gówno prawda. Ja po prostu nienawidzę tego przysłowia. Łobuz kocha najbardziej. Nie zawsze. Nie zawsze tak jest.
Znaczy, wydaje mi się, że to jest bardzo rzadko.
To dokładnie.
I pomyśl sobie, że jaką ironią i chichotem losu jest to, że mówimy, że jak trafiłaś w końcu na dobrego faceta, to na Artura Szpilka.
Tak.
Który wyszedł z więzienia.
Ale wiesz co? Artur w porównaniu z tymi związkami, z tymi facetami, których miałam wcześniej, on też był łobuzem, ale on był łobuzem, który miał bardzo dobre serce. I bardzo mało osób o tym wie, bo gdzieś tam media go zawsze przedstawiały jako takiego wirażkę i tak dalej.
A ja myślę, że jako głupca. Ja bym nie powiedział, wiesz co, ja sobie dzisiaj jak siedziałem jeszcze nad tym, sobie czytałem, ja nigdy nie myślałem, nigdy nikt nie napisał, że Artur Szpilka jest zły, że pobił kogoś, tylko raczej przedstawiono się jako jego głupka, jako takiego gościa, który jest po prostu takim śmieszkiem klasowym. Ja patrzyłem, może tak. To były negatywne rzeczy, ale nadal nie było czegoś takiego, że Artur Szpilka pobił dziewczynę.
Tak, tak. No dokładnie. Bo on ma bardzo, naprawdę bardzo dobre serce. Ludzie, którzy go znają prywatnie, to oni wiedzą, że to jest taki misio, słuchaj, to jest tak empatyczna osoba, że no, on by ci serce, no, jak on cię zna i cię lubi, to on by ci serce na dłonie oddał. Więc No ciężko mi tak teraz mówić tutaj o nim w superlatywach, tak? No bo ci, którzy go nie znają, a widzą to, co było kiedyś, no to sobie mogą pomyśleć, no dobra, troszkę dziewczyna koloryzuje, no ale ja wiem, że wiesz, kiedyś był taki buńczuczny i dalej gdzieś tam mogę powiedzieć, że jak ma jakieś swoje zdanie, to potrafi się postawić, ale zawsze miał dobre serce i to chyba go różni od tych moich byłych.
A myślisz, że to jest duża zasługa w tym na przykład, że tak był wychowany, czy po prostu on się z tym urodził?
Wiesz, to ciężko mi to stwierdzić, nie wiem, bo nie chciałam tutaj rozmawiać o jego wychowaniu.
Bo tak powiedziałaś i zastanawiało mnie to, no bo to było dla mnie takie, wiesz, że od razu mi się tak rzuciło, bo rozmawiałem przecież z nim, miałem z nim podcast, rozmawialiśmy po i też kilka razy rozmawiałem przez telefon i to mnie tak zastanawiało, ale niezmiennie. A Wybrańczyk? To jest twoje nazwisko, czy nazwisko pierwszego męża?
To jest moje nazwisko panieńskie.
Okej. Okay.
Tak, Pasiut mam po mężu. Mm-hmm. No i tak naprawdę przedstawiam się nazwiskiem Wybrańczyk wszędzie, bo nie lubię tego nazwiska. Nie chcę mi się iść zmieniać wszystkich dokumentów. Przez to, żeby tylko nazwisko zmienić. Także.
No rozmawialiśmy o innych, a porozmawiajmy o tobie, bo ty powiedziałaś, że kiedyś bardzo mocno zazdrościłaś innym ludziom i w ogóle byłaś zupełnie innym człowiekiem. To jakim człowiekiem byłaś?
No byłam takim człowiekiem, który zawsze zazdrościł komuś, wiesz, znaczy przynajmniej jak z tego co pamiętam, takie najmłodsze lata, zawsze zazdrościłam, że koleżanka ma to, czy tamto, ja tego nie miałam, musiałam sobie na to zapracować, z czasem mi to przeszło, ale to jest to, o czym dzisiaj już rozmawialiśmy wcześniej, to jest chyba kwestia tej inteligencji emocjonalnej i tego, że do pewnych rzeczy trzeba dorosnąć, wiesz, to ja zawsze życie porównuję do takiej góry, jak wchodzimy w górę, nie? Na początku wchodzisz w górę, żeby wchodzić w górę, musisz mieć dobre buty, żeby wejść w tę górę. Na początku te buty dostajesz od swoich rodziców, tak? Żeby wejść. Mija jakiś tam czas, są jakieś perypetie po drodze, związki, niezwiązki, życiowe zakręty, a potem musisz ubrać kolejne nowe buty, żeby przez to życie przejść dalej sobie. Więc... No tak to widzę wszystko.
No dobra, ale tak bardzo, bardzo ładnie potrafiłaś nazwać, z czego wynikało to, że wybierałaś takich facetów, a potrafisz tak samo nazwać to, dlaczego na przykład byłaś zazdrosna? Z czego to się wzięło w tobie?
Z niedojrzałości. Niedojrzałości. Ja do pewnych rzeczy po prostu musiałam dojrzeć, wiesz?
No to do jakich?
Wiele rzeczy też mi gdzieś tam z Arturem, wiele rzeczy sobie też wypracowałam. To tak jak mówię, to jest ta inteligencja emocjonalna, którą nabywasz z czasem. Jak ja nie zapomnę, słuchaj, jak poznałam Artura, pierwsze nasze 2 lata i ja chodziłam w tych dresach, JP, jebać policję, wiesz, i my chodziliśmy super zadowoleni, że wchodzimy w tych dresach. Dzisiaj, jak gdybyś mi kazał ubrać taki dres, to bym ci tak postukała po głowie.
Ja liczyłem, że takim przyjdziesz.
Wiesz, i to jest to doświadczenie, to jest ta... To jest ta inteligencja emocjonalna, którą nabywamy z czasem, że do niektórych rzeczy po prostu trzeba dorosnąć i tyle.
JP, to wspomniałem już w ogóle.
Miałam taki różowy. Jejku, miałam taki to różowy. To już pamiętam, to jeszcze stara firma chyba, tak, zespół, tak, tak, oni tak wydawali to dresy.
Jeszcze z Krakowa.
Mam jeszcze gdzieś stare zdjęcia.
To są rzeczy elitarne wręcz, można powiedzieć, JP na 100% i tak dalej, i tak dalej.
Tak, tak.
No dobra, ale jak zmieniałaś sobie rzeczy, bo wydaje mi się, że zazdrość jest jednym z elementów, to było coś, co naprawdę cię wkurzało w samej w sobie, bo na pewno jesteś wybuchowa, no lubisz się kłócić głośno, więc zastanawiam mnie, na ile też ta ewolucja w tobie nastąpiła i co mi było najtrudniej zmienić. No bo dzisiaj już na pewno jakichś błędów nie popełniasz.
No nie, nie popełniam. Nie popełniam wielu błędów. Wiesz co, bardzo też dużo ludzi miałam wokół siebie. I teraz nie mogę tego powiedzieć. Byłam bardzo taka otwarta, koleżeńska. Dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj staram się na przykład ludzi, którzy wzbudzają we mnie jakieś skrajne emocje, odrzucać od siebie. Toksyki totalnie, dziękuję, do widzenia, zamykam się. I wiesz co jest, nie wiem czy to jest moja dobra cecha, czy też zła, ty tego też pewnie nie ocenisz, może ludzie ocenią, ja nie daję ludziom drugich szans. Nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe, ale mam tak, że jeżeli zrobisz mi krzywdę w życiu, to choćby nie wiem co, to ja nie wchodzę 2 razy do tej samej rzeki. nie daję ludziom szans, drugich szans, bo uważam, że nie warto, że jak mi ktoś skrzywdzi, to po prostu może na podstawie tych doświadczeń, które kiedyś miałam, tak bardzo mnie ludzie krzywdzili, tak mi zostało. Nie daję drugich szans.
No, wydaje mi się, że to może być na bazie tych doświadczeń, a druga sprawa jest taka, że w życiu jest tak mało czasu.
No właśnie, w życiu jest tak mało czasu. Ja zawsze powtarzam, że życie to jest taka krótka przygoda na tej ziemi i po 30 roku życia sobie stwierdziłam, że ja chcę je celebrować, ja chcę je doświadczać, że zobacz, ile my tracimy czasu na social media, na wszystkie rzeczy, maszyny, które są w domu i wołają o swoją uwagę. Laptop, komputer, telefon, scrollowanie telefonu przez godzinę. Przecież przez tą godzinę można zrobić tyle fajnych rzeczy, wartościowych, fajnych, nie wiem, pójść do kina, przeczytać dobrą książkę. I mówię to ja, która gdzieś tam jestem influencerem, zarabiam na tym, że mam swoją markę i muszę być też w tym internecie, ale ja nie poświęcam na przykład dużo czasu na telefon. To jest 20 minut dziennie. Nagram coś, wrzucę, do widzenia. I po tym 30 roku życia stwierdziłam, że ja muszę celebrować to życie, ja chcę zwiedzać. Kurczę, brakuje mi tego. Z Arturem ciężko jest zwiedzać, bo niestety jak się przygotowuje do walki, to wiesz, ma 4 miesiące, kiedy musi trenować, później miesiąc przerwy, więc robimy krótkie wakacje i potem znowu wraca na treningi, więc... Ale...
Trzeba szukać jakichś alternatywnych rozwiązań. Podróżowanie bez Artura. No ale wy po miesiącu już ze sobą zamieszkaliście. Po jakim czasie wytatuowaliście sobie imiona na odgastkę?
Nie chcę skłamać. Po półtorej roku?
Wiesz, że doskonały komentarz jest Artura, no to wszystko. Jak ktoś go zapytał o to w Sotera Expressie.
No.
Jakby coś nie wyszło, to będę musiał sobie poszukać innej dziewczyny o tym samym imieniu.
On jest niemożliwy. Albo wiesz, co robi? Mówi, jak będziesz mnie denerwować, to będę zakładał sobie tutaj zegarek. To jest takie idealne miejsce właśnie, nie? Na zegarek, że zakrywa.
Strategicznie to rozegram. Tak. Jednak to nie jest goście z pierwszej łapanki. Ale ten związek od samego początku wyglądał mniej więcej tak, jak teraz wygląda?
To znaczy?
No nie wiem, jak wygląda dzisiaj, więc nie wiem, jak wyglądał kiedyś. Zastanawiam, bo mówicie o tym, że raczej się nie kłócicie. Znaczy, Szpila tak jak opowiada o tym, jak się kłócicie, to on lekceważy to, że ty tam na niego krzyczysz i przez to można powiedzieć, że się nie kłócicie. Przynajmniej ja taki miałem odbiór tego, jak to...
Tak, no jak krzyczę, to ja mam troszkę temperament włoski. Naprawdę dużo krzyczę w domu, zwłaszcza jak, nie wiem, są rozwalone. Wiesz, my się nie kłócimy o takie problemy życiowe, tylko to są takie głupoty. Zostawi skarpety, brudne gacie na podłodze, mnie to drażni. Gdzie od 12 lat głuczę, mówię, Artur, proszę cię, weź, to mówię, tutaj jest kosz. Nie wiem, naczynia, które zostawi w zlewie. Ja mówię, obok masz zmywarkę. Czy mógłbyś to włożyć? I on przez 13 lat nie zrobił, przepraszam, żadnego progresu, jeśli o to chodzi, ale... Mam patent dla kobiet, które nie lubią, jak się w przedpokoju zestawia buty.
Wypikamy to w montażu, bo utrudni życie
i
mężczyznom.
To zadziałało, i to zadziałało i działa do dzisiaj. Zaczęłam mu związywać sznurówki. Najpierw lekko, a później na takie mocne supły, więc jak zostawiał buty i miał to potem rozplątywać, to zostawał szał. Teraz buty chowa do szafki.
Jezus, ty jesteś wredna baba, o mój Boże. To jest
idealny patent.
I to jest tak, puentą tego, jakie Szpila ma dobre serce, jest to, że on dalej jest z tobą.
Dzięki. To też wypikajmy.
To jest złoty mężczyzna. No dobra, no to jesteście ze sobą 13 lat. A kiedy między wami było najgorzej?
Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu.
Kiedy było najgorzej? Wiesz co, najgorzej jest zawsze wtedy po przegranych walkach. Zresztą pierwsze 2 lata to my tak imprezowaliśmy, że to była w ogóle jakaś masakra. Ja się cieszę, że ten etap mamy imprezowania za sobą. I najgorzej było po walkach przegranych. On wtedy wpadał w takie depresje i w takie dołki, że co wszystko krzykiem, prośbami, groźbami, już próbowałam naprawdę wszystkiego. I no i tak naprawdę psycholog pomógł w tym przypadku.
A to i tak to w teorii nie od niedawna.
Od niedawna, tak, od niedawna.
Czyli trochę było takich momentów, gdzie trzeba było go podnosić.
No było i to bardzo dużo. Na przykład jeździmy na wakacje i on się na przykład z tych wakacji nie cieszył. On leżał, wiesz, tam mamy swoją ekipę, z którymi jeździmy i wszyscy widzieli, że no sobie leżał na przykład na leżaku gdzieś tam obok. I był jakby totalnie niedostępny. I I to dla mnie też jest takie, wiesz, takie bolące, no bo jestem jego kobietą i ja się zastanawiam, jak ja mu mogę pomóc. Mówię, kurczę, no, próbowałam już wszystkiego. I mówisz mi, no ja nie dawałam rady, już nie dawałam rady ani prośbami, ani groźbami. I tutaj pomógł tylko i wyłącznie psycholog.
Bo ty uchodzisz za anioła stróża Artura i to jest taka opinia, gdzie jak dzwoniłem do ludzi, których znam i znają was, to naprawdę usłyszałem to od każdego, że tak naprawdę miejsce, w którym dzisiaj jest Artur, jest w takiej samej, jest taką samą zasługą twoją, jak i jego.
Tak, że, my się bardzo wspieramy.
Tak, że bez ciebie to by się tak nie udało. Że jednak bardzo duża część tego wszystkiego jest twoją zasługą.
Wiesz co, wiesz co Artur by ci teraz odpowiedział? Nie przesadzajmy.
Nie, naprawdę. To jest poważny temat. Ja myślę, że on też wie, że to jest duży element.
Wie, ale ja też nie byłabym dzisiaj w tym miejscu bez niego.
Tak, tak, nie, bo tutaj więc, nie mówimy o tym, żeby ze skrajności w skrajność, ja po prostu
tak,
patrzę.
Więc tak naprawdę oboje gdzieś tam byliśmy sobie w pewnym momencie życia potrzebni. Ja jestem takim troszkę jego głosem rozsądku. Artur ma to do siebie, że on bardzo ufa ludziom. Za bardzo, wiesz? Mm-hmm. I często ta jego dobroć jest wykorzystywana. Ale że ja jestem tą wredną opcją w naszym związku.
Gościom wiążesz buty pewnie.
To zawsze gdzieś tam, wiesz, zawsze staram się go stopować w niektórych rzeczach.
No dobra, to a Artur bronił cię przed komentarzami albo opinią publiczną, bo sama mówiłaś, że pierwsze 2 lata płakałaś, kiedy czytałaś, że jesteś prostytutką, czy jesteś bezpłodna.
Tak, tak, tak. Wiesz co, no starał się, no on bardziej starał się nie poruszać tych tematów. Zawsze starał się mi tłumaczyć, że no Kama, słuchaj, no to jest, to są media, to jest prasa, nie tłumacz jej, będziesz się bardziej tłumaczyła, tym wszyscy ludzie będą myśleli, że to jest prawda, tak? Mm-hmm. Gdzieś tam ktoś sobie coś powiedział. Wiesz, to wynika z tego, ja już ci opowiadałam, mój facet prowadził kluby Go i jedna plotka napędzała drugą i tak dalej, więc jakby nie mam z tym problemu, niech sobie ludzie piszą, wiesz, kiedyś mnie to bardziej bolało. Mm-hmm. Dzisiaj po prostu tak
no
patrzę
nie, no,
na to.
No dzisiaj to już wiadomo, no minęło bardzo dużo czasu.
Ale kiedyś siedziałam i płakałam, mówiłam i wiesz, patrzyłam na to, czytałam bardzo dużo w ogóle tych komentarzy, teraz tego nie robię. Ja nawet przez ostatnie, powiem ci szczerze, chyba kilka lat nie przeczytałam żadnego artykułu o sobie, bo mi się nie chce. Moi obserwatorzy mi często wysyłają. Kama, zobacz. Ja mówię, błagam, nie wysyłajcie mi tego, tak? I kiedyś siedziałam i płakałam, bo zadawałam sobie pytanie, co ja zrobiłam tym ludziom złego, że oni mnie tak traktują. Ja tego nie potrafiłam zrozumieć. Jak to
tylko
wszystko
wiesz,
działa?
Że to jest bardzo ważny komunikat, bo to jest sensowny komunikat, bo to, że dzisiaj tego nie czytasz, to nie znaczy, że dajesz prawo, albo ktokolwiek daje prawo na to, żeby tak pisać.
Oczywiście, że tak.
Że niezmiennie, nawet jeżeli ty mówisz, że to cię nie boli, To i tak się nie powinno nigdy wydarzyć.
Oczywiście, że tak.
No bo niezmiennie to nie są rzeczy, którymi jeden, ktoś się w ogóle powinien interesować.
Tak.
A dwa, o których ewentualnie ktoś powinien sobie wtedy mieć pełne pozwolenie na to, żeby komentować. No bo serio, uwierzcie, każdego życia da się tak rozwalcować i wymyślić cokolwiek. I ja miałem taką jedną rozmowę już po podcaście z taką jedną bardzo popularną panią w polskim show biznesie. I ona mi powiedziała, że w ogóle przez to, że ona była całe życie atrakcyjna, to jest naprawdę bardzo atrakcyjna kobieta, i nazywali ją tam prostytutką, kurwą, szmatą, dziwką, jej obrzydzili seks do zera. I ona do dzisiaj nie ma ochoty na seks.
A to jest poważny problem. No,
I po prostu przez to, że ona nigdy nie była tym, za kogo ją uważano, ale to zmieniło w ogóle jej całą głowę, jej cały mindset. I czasami po prostu w takich rzeczach trzeba się zastanowić, czy jeżeli nie masz pewności, nie wiesz, a nawet jeżeli masz, to co z tego, nawet jeżeli ten ktoś tym kimś był?
Tak, dokładnie.
I
co to zmienia w twoim życiu?
No, a
w moim nic, tak?
Nie, nie, właśnie tak naprawdę w tym, do kogo to piszesz, możesz zmienić jego życie, ale ten jeżeli piszesz ten komentarz, twojego życia nie zmieni.
No, dokładnie.
Ale tej osoby, do której trafiasz, możesz ją zabić tym komentarzem.
To bo to wiesz, jak to jest. To jest tak naprawdę na 100 pozytywnych komentarzy, które sobie przeczytasz, zobaczysz ten jeden negatywny. I wiesz, co jest najgorsze? Że ty nie zapamiętasz tych 99 pozytywnych, które ludzie o tobie piszą. Tylko ten jeden negatywny, który może zmienić wszystko. I on będzie siedział ci w głowie, będziesz o tym myślał, a nie o tych 99 pozytywnych, gdzie ludzie cię chwalą.
Mm-hmm. No właśnie. No ale to poruszyłem, bo też jakby się przygotowywałem, no to wyszło to przy tej całej twojej przygodzie freakfightowej i zastanawiałem mnie, jak ty oceniasz w ogóle to. Czy to było potrzebne, niepotrzebne, jak na to patrzysz?
Wiesz co, powiem ci tak. Tak jak każdy w życiu mówi, niczego w życiu nie żałuję. Ale nie żałuję tych free fightów akurat. No. Wiesz dlaczego? Dobra. Wiesz dlaczego? Bo ja chciałam przeżyć... przeżyć takie nowe doświadczenie, przeżyć coś, co będzie mi dawało taką dodatkową adrenalinę. W ogóle kocham adrenalinę, nie wiem, czy nie jestem od niej uzależniona. Uwielbiam robić rzeczy niebezpieczne, na przykład gdzieś, wiesz, chciałam w ogóle mimo, że nie skoczyć sobie ze spadochronu, jeszcze tego nie zrobiłam, nie wiem dlaczego. I to jest fajne, bo ja poznałam troszeczkę to, co też Artur przeżywa, wchodząc do ringu. I ja się nie spodziewałam, że to jest aż tak ciężkie, bo tak naprawdę my, oglądając jakiekolwiek sztuki walki, nie mówię tylko to o freakach, tylko jakiekolwiek sztuki walki, my widzimy gotowy produkt. Widzisz gotowy produkt, który wychodzi i się bije. Nie widzimy tej całej otoczki, czyli tych przygotowań, tego, co ty przeżywasz w swojej głowie. Tego, że na tych treningach czasami płakałam, miałam dosyć. Mówię, po co mi to było? Bez sensu, tak? Bo ja bardzo ambicjonalnie podchodziłam. To nie jest tak, że o, freak fight i ja sobie wyjdę, tam dostanę po mordzie, czy ktoś dostanie po mordzie i koniec. Ja jak się do nich przygotowywałam, to naprawdę ciężko trenowałam. I nie żałuję tego, bo to była fajna przygoda.
No nie tylko ciężko trenowałaś, ale też usunęłaś implanty.
Tak.
Tak, w 20 roku, więc to duże poświęcenie.
Wiesz, jakie miałam ogromne cycki? Masakra. No. Musiałam to zrobić. To po prostu, to mi tak przeszkadzało. No i to też było w sumie... Fajna opcja.
Ale powiedziałeś, że nie wykluczasz, że wrócisz do implantu.
Przecież już mam nowe, tylko mniejsze.
Ja się na tym kompletnie nie znam. I czasami ktoś mówi, zobacz jaka porobiona. Ja mówię, ja nie mam pojęcia. Ja jestem w tej kwestii naiwny i wydaje mi się, że z tym byciem naiwnym się szczęśliwie żyje.
Wiesz, co, jeśli chodzi o operacje plastyczne i powiększanie piersi, no to dzisiaj myślę 80% kobiet z tego korzysta. Jakby zadzwonił dzisiaj do kliniki i zapytał, na kiedy jest termin, to by ci powiedzieli 2-3 lata. Mówię serio.
Naprawdę?
Naprawdę.
To tego nie wiedziałem.
No to już wiesz.
Dobra, to wracamy do freak fightu. Ile najwięcej tam dostajesz za walkę i czy to jest naprawdę tak duże pieniądze i czy to się opłaca?
Nie mogę mówić o kwotach, bo nie, okay. Chyba jeszcze ten kontrakt...
Ta federacja jedna już została usunięta przez ministerstwo.
To mogę powiedzieć, tak?
Tak.
Czy nie? To
no
120 tysięcy dostałam w tej jednej federacji, która została usunięta. I czy to jest dużo? To nie jest dużo, bo jak sobie przeliczę to na to, ile zarabiam miesięcznie na swojej marce, to tak naprawdę to nie jest dużo. Znaczy, może inaczej, to jest dużo pieniędzy, ale na to, co zarabiam, to nie jest dużo.
No nawet jak powiedziałaś, znaczy, o przygotowaniach, żeby... Artura.
Tak, nie chcę, żeby to tak buńczucznie zabrzmiało, nie, że 120 tysięcy to jest mało.
Nie, to nie brzmi buńczucznie, bo jak po internecie latają, że ludzie zarabiają za to 1 800 000.
Ale to jest bzdura.
Właśnie, dokładnie.
Przecież to jest bzdura.
Dokładnie.
To jest bzdura, ludzie sobie takie kwoty rzucają i dziwię się, że nikt tego nie weryfikuje. Była jedna też freak fighterka, która też powiedziała, że zarabia tam bańkę za walkę, ona teraz nie walczy. I ona nawet nigdy w życiu takich pieniędzy nie dostała.
Zusia.
Ale po co to robić? Po co mówić takie rzeczy? Dla mnie to jest bez sensu. Nie? Żeby co? Żeby ktoś ci podziwiał, że dostałeś bańkę za walkę? Bez sensu.
Bez sensu i to prawda. A dlaczego od razu odrzuciłaś propozycję walki z Laluną? To chodzi o kasę, czy nie chcesz walczyć z Laluną?
Nie chcę w ogóle już wracać do freak fightów. Wiesz? Ja im rzuciłam taką zaporową kwotę, bo wiedziałam, że jak rzucę taką zaporową kwotę, to powiedzą dobra kama, dzięki. No i
tak było.
I tak było. Ja nie chcę już wracać do freak fightów. I ktoś powie, poczekaj, bo rzucą jej większą kwotę, to pójdzie. Bańkę mi dzisiaj położysz na stół, nie wrócę do freak fightów. Już to sobie obiecałam. Ja chcę teraz jeździć na zawody jiu-jitsu, w tym się spełniać. Nie wrócę tam, bo tego nie potrzebuję, bo ja z tego nie żyję, wiesz?
No ale czekaj, ale może bez konferencji byś wróciła. No bo jeżeli mówisz, że będziesz się jeździła na zawody jiu-jitsu, to dlaczego byś nie miała walczyć, powiedzmy, we freak fightach bez konferencji?
Nie chcę. Nie chcę ogólnie do freak fightów wracać. Ja wiem, jak to wygląda od środka. Nie chcę po prostu tam wracać.
No czekaj,
wracać.
To jak to wygląda od środka?
No na przykład tak, że ludzie się wyzywają na konferencjach, potem idą korytarzem w hotelu, wiesz, startują do siebie z łapami, idą korytarzem w hotelu, widzą się, głowy spuszczają w dół. I udają się, jakby się nie znali. Jakby godzinę wcześniej ten koleś nie nazwał cię kurwą. Rozumiesz? To jest śmieszne. I ja to byłam w szoku, jak to pierwszy raz zobaczyłam. Mówię, Jezu, ktoś by mi coś takiego powiedział, tak bym złapała na korytarzu w tym hotelu. A tutaj oni jakby się nie znali, jakby to było w ogóle coś wyimaginowanego. Nie potrafię tego zrozumieć. Może to jest jakiś rodzaj performance'u? Nie wiem, no ciężko naprawdę jest to sobie wyobrazić, ale ci ludzie, niektórzy naprawdę nie udają na tych konferencjach i naprawdę żywią do siebie jakąś tam nienawiść, a widzą się w hotelu, oni siebie nie znają.
Pamiętam, teraz mam, przypomniało mi się jedno wspomnienie, jak byliśmy w Gliwicach razem i my tak. Przy śniadaniu właśnie ty mi o tym mówiłaś. Teraz jak to powiedziałaś, to pomyślałem sobie, wow, no faktycznie, pamiętam jak o tym rozmawialiśmy wtedy i wtedy, tak. Wtedy mówiłaś też, że równie zdziwiona, że to cię przerosło, tak. Jeżeli chodzi. No to, no ale też była taka, krążyła taka legenda, że to Artur nie chce, żebyś walczyła we Freak Fightach. Dementujemy.
Naprawdę? No nie, no proszę cię, to czy wyobrażasz sobie, żeby Artur mówił, że mam czegoś nie robić, nie walczyć? To tak jakbym ja mu powiedziała, Artur, kończysz dzisiaj z walkami.
To musiała być świetna dyskusja, zróbcie z tego podcast, jak będziecie potem, jakbyś chciała kiedyś tak Arturowi powiedzieć. No dobra, jak jesteśmy przy Lalunie, to znalazłem taki artykuł, że w 2017 roku zbierałaś zamówienia na Instagramie na podróbki ciuchów. To prawda czy nieprawda?
Nie, nieprawda. Nie, nieprawda. Ja kiedyś handlowałam różnymi rzeczami, bo kiedyś w ogóle handlowałam ciuchami. Jeździłam, pracowałam w kebabie i jak miałam weekendy wolne, to jeździłam na ptak do Łodzi.
Gdzie czekaj, ale ile miałaś lat, bo zaraz oszaleję.
To byłam pierwszy rok z Arturem.
Okej. Okay.
Tak, to pracowałam w kebabie i przy okazji prowadziłam butik z ciuchami, handlowałam ciuchami, jeździłam do Łodzi na ptaka, który nie był jeszcze tak znany wtedy i się tam kupowało w hurcie ubrania i tak dalej. No i miałam Instagrama, miałam ten butik, na sobie robiłam zdjęcia, handlowałam tymi rzeczami. Potrafiłam praktycznie co weekend być tam, nie? W Łodzi, żeby coś kupić i sprzedać. No stara handlara jestem,
no
mówiłam.
Tak, no. A to jednak coś
zostało. Zapytaj się, czym nie handlowałam. Nie, narkotkami nie handlowałam.
Tak wiesz, nie?
Nie, naprawdę. Więc no, ja zawsze się śmieję, tak jak człowiek mnie poznaje bliżej, to zawsze mówi, Kama, ty jesteś taki człowiek orkiestra. No i tak trochę jest. Wiesz, ja się żadnej pracy nie bałam. Zawsze byłam taka, że no, jak coś chciałam, to ja musiałam to mieć, musiałam sobie na to zarobić. Pomimo tego, że byłam z Arturem, widzisz, wiesz, co było najciekawsze? Będąc właśnie ten pierwszy rok z Arturem, pracowałam w tym kebabie i nie zapomnę tego, jak przychodzi dwóch kolesi, ja im tam nalewam piwo, tam zamówili sobie kebaba, to było na Bilanach pracowałam. I stoją tak obok, szeptają do siebie i jeden mówi, to jest niemożliwe, że to jest dupa szpilki. Co to ona by nie pracowała w kebabie? Ja tak mówię, okej. Okay. Ale to tak samo jak wiesz, Artur gdzieś na stacji, to jest takie, śmieje mnie to na przykład teraz bawi. My stanęliśmy na stacji, Artur mówi, muszę iść do toalety i też przechodzi dwóch chłopaczków i mówi, nie, co ty, to nie jest szpila, gdzie by szpila siką takim kiblu na stacji? To są takie zabawne sytuacje.
Szpila tylko w pozłacanym.
Tylko w pozłacanym, tak, złote kible i złote klamki.
Tak. Rozmawialiśmy o tym, że on tam jednak niżej stara się nie schodzić. Tak. No dobra, i od 2019 roku wydajesz swoje perfumy i to jest bardzo ciekawe pytanie, po co?
Bo chcę, bo lubię, bo je kiedyś namiętnie kolekcjonowałam, a dzisiaj sprawia mi ogromną przyjemność to, że mogę wydać coś swojego, coś, co sprawia mi przyjemność, wiesz, ja się tym zaczęłam też interesować. Często mnie ludzie pytają, czy ja mam jakieś wykształcenie kosmetologiczne, czy jestem biotechnologiem, w ogóle nie jestem, ale przez to, że zaczęłam, ja uczestniczę w procesie tworzenia, wiesz, kosmetyków moich, to nie jest tak, jak większość influencerów, robi swoją firmę, zrobiłam swój kolagen, a jak zapytasz, co jest w tym kolagenie, z jakich jest ryb robione, czy ile ma daltonów, to one tego nie będą wiedziały, bo dają nazwisko. Ja w każdym procesie tworzenia swojego kosmetyku czy perfum po prostu uczestniczę i to nie jest tak, że ja daję nazwisko, tylko to jest moja firma, gdzie jestem ja osobą decyzyjną, gdzie jak przyjdziesz do mnie i będziesz chciał wstawić swój, mój kosmetyk do siebie, to nie ma zarządu, nie ma miliona osób, które się na to będą musiały zgodzić, tylko jestem ja, więc tylko ja jestem decyzyjna.
No dobra, ale teraz... No bo to jest ciekawa droga, bo ty pierwsze logo przecież nawet robiłaś na telefonie.
Tak, i to logo do dzisiaj jest na perfumach. Najlepsze, to nie zapomnę, jak było, właśnie robiłam to logo na perfumy i pani z drukarni do mnie dzwoni, a czy mogłaby nam pani to przesłać w krzywych? Ja mówię, słucham? Ja mówię, w jakich krzywych? Proszę panią, ja to robiłam na telefonie. Ona zamarła, była cisza w telefonie. No i proszę panią, w krzywych to trzeba wysłać, w krzywych. I mówię, ale ja nie wiem. I zaczęłam się tego uczyć, wiesz, włączyłam YouTube'a, zaczęłam się uczyć różnych rzeczy. No teraz jakbyś mi kazał zrobić reklamę, logo, to logo ci, nie używając sztucznej inteligencji, logo ci robię w pół godziny.
Nie ma żartów. Prawdziwa pani. A czekaj, ale nadal masz jednego pracownika?
Tak.
Bo to ta historia z przygody przedsiębiorców, tam gdzie byliście z Arturem, o tym jak bierzesz Artura, jedziecie razem do Łodzi, Artur jeszcze jedzie swoim samochodem, on tankuje i do tego tylko jeszcze on wszystko musi przerzucić palety, jest doskonała.
Tak, ale wiesz co, on raz był przerzucał te palety, tak naprawdę
zrobił
to...
Zrobił sobie męczennika.
Tak, męczennika, tak naprawdę to ja jeżdżę, albo mój pracownik, pracownica. Mhm. Przerzucamy te palety, a jak jest na przykład taki gorętszy okres, kiedy jest Black Friday, ojejku, to spałam w Łodzi wtedy, no do, od rana do nocy pakowałyśmy paczki. Pewnie będzie niedługo tak, że będę musiała drugiego pracownika zatrudnić, no ale na razie ja wychodzę z takiego założenia, że póki ja jeszcze mogę pomóc, bo ja chcę tam być po prostu na tym magazynie.
No przecież ty sama wpisujesz na wiadomości nawet.
Tak. I to też jest fajne, mam kontakt ze swoim klientem. Więc póki jeszcze mam siłę i czas, żeby to robić, jeździć, to będę pomagać no, na tym magazynie.
A na ile to jest duża firma, a na ile ma duże ambicje?
To jest mała firma, ale ma ogromne ambicje.
Czyli to jest taka metaforyczna ty.
No troszkę tak.
Mała i olbrzymie ambicje. Jakie masz ambicje?
Wiesz co, ja sobie zakładam w życiu jakieś cele, ale jak zawsze dojdę do tego celu, to jest To sobie nakładam następne. I no chciałabym kiedyś tak rozwinąć tą markę, żeby ona była znana naprawdę na całą Polskę, może nie świat, nie bądźmy pazerni, ale na całą Polskę tak bardzo, że po prostu na stare lata będę mogła usiąść w bujanym foteliku, pierdzieć w stołek i żeby to po prostu się samo kręciło. Mhm. Bo na tę chwilę ja jeszcze muszę bardzo dużo pracy w to wkładać, żeby to się kręciło.
No dobra, ale to masz na przykład, bo zakładam, że jak masz cele, to ty masz je dość mocno sprecyzowane. To znaczy, że chciałabyś być w każdym Rossmanie, Hebe i w takich drogeriach.
A zdziwię cię, że nie. Nie chciałabym, okay, no bo właśnie. Już miałam rozmowę z Hebe i z Rossmanem i uważam, że to, jaki oni procent pobierają marży za to, żeby tylko kosmetyk stał na półce, to ja podziękowałam. No, to musiałabym oddać całą swoją marżę z każdego produktu, tylko dlatego, żeby ten kosmetyk stał na półce. A mi nie jest to potrzebne. Mm-hmm. Ja chcę, żeby on stał na półce w dużej drogerii, ale ja też chcę na tym zarabiać. A jak nie będę na tym zarabiać, no to ja sobie to sprzedam online. To po co mi taka duża drogeria, która będzie ze mnie doić, a ja z tego nic nie będę miała.
Empik bierze 55% od...
No to mniej więcej sobie, to są takie marże. 55-60% sobie wyobraź.
No jest to bolesne.
Jest to tak. Bardzo dużo.
Bardzo, a szczególnie powiedziałeś, że teraz jaką masz marżę.
Wiesz, właśnie to jest najlepsze, to nie jest na wszystkich produktach. Na niektórych produktach nawet nie miałbyś z czego oddać tych 50-60%. Jeszcze musiałbyś dołożyć tak naprawdę, nie?
No tak. A dobra, jakie błędy popełniałaś, realizując całe te przedsięwzięcie?
Jest dużo błędów
popełniałam. No to może być fajna historia.
Dużo błędów popełniałam. No wiesz co, robiłam jakieś... Pierwsze perfumy to w ogóle miały plakietki, które się z czasem niszczyły. Wiesz, ja nie wiedziałam, co to jest hot stamping. Ja nie wiedziałam, co ja mogę zrobić na tych produktach. No dzisiaj, no, jak mi zapytasz, jak można uszlachetnić dane pudełko czy szkło, no to bez problemu zrobiłam ci tutaj dzisiaj projekt. A tak to nie wiedziałam wielu rzeczy. Nie wiedziałam, gdzie się dane rzeczy produkuje. Nie wiedziałam, gdzie mogę zrobić maseczkę, krem, dany kosmetyk. Nie wiedziałam, co to są składniki aktywne. Wiesz, takie podstawy, tak? Mm-hmm. Dzisiaj naprawdę no, mam ogromną wiedzę.
A gdzie się to produkuje? Bo to akurat ciekawe.
A to nie podam ci przecież fabryki.
No nie, ale to się robi w Polsce, to się robi za granicą.
Ja wszystkie kosmetyki produkuję w Polsce. Mm-hmm. Wszystkie. Wszystkie. Mamy tak super fabryki w Polsce, które są moim zdaniem doceniane. Ludzie myślą, że żeby coś tanie wyprodukować, to muszą to być Chiny. Nie, wystarczy poszukać małych, fajnych firm, fabryk, takich rodzinnych. Mhm. Nie tych ogromnych, które robią na jakiejś tam skalę światową, ale małych, fajnych, rodzinnych fabryk, które naprawdę są, nie to, co się przykładają, to jeszcze dbają o klienta, wiesz? Nie jesteś tak przedmiotowo traktowany, że przyszła kolejna dziewczyna, która chce coś wyprodukować, tylko oni naprawdę dbają o klienta.
No dobra, to teraz jeszcze powiedz mi, jak się tworzy perfumy, bo ja ci mówię zupełnie serio, że mam tak, że ktoś mnie pyta, czym pachniesz, a ja mówię, nie mam pojęcia, kupiłem. I serio, tak to tak jest. I jak to działa? Przychodzisz i pokazujesz na przykład dwa perfumy, które ci się podobają i chciałabyś mieć jeden, czy to jest tak, że masz jakieś próbki i jak to działa?
Dostaję próbki, są to bardzo skoncentrowane mocno oleje, takie małe esencje, które zazwyczaj no, mają 60-70%, jest bardzo dużo, to mieszasz z alkoholem i mieszasz sobie te zapachy, te nuty bazowe, które chcesz, żeby były w danych perfumach. Jeżeli oni mi zrobią na przykład, bo to też ja akurat dostaję próby z Grasse z Francji, bo stamtąd kupuję esencje i dostaję na przykład 100 prób. Ja z tych 100 prób muszę wybrać, co mi się podoba, co mi się nie podoba, która nuta zapachowa mi się podoba, a może dodajmy do tego jeszcze troszeczkę bergamotki. I to jest taka praca żmudna troszeczkę, bo to nie jest tak, że ja sama tworzę każdą jedną nutę zapachową. Tak, we Francji są tak zwane nosy. Ludzie, którzy...
W Polsce też.
Szachmat. które ci tworzą dane esencje, oni potem mi to wysyłają i ja na podstawie, na bazie tego, co dostaję, mogę stwierdzić, czy to mi się podoba, czy nie, czy to bym chciała zmieszać z tym, czy z tym. Więc tworzenie perfum nie jest takie proste, to nie robi jedna osoba.
Znaczy, to tak trochę zakładałem, że to nie może być.
No nie, no to nie jest takie proste. Jak ktoś ci powie, nie wiem, jakaś influencer, o, stworzyłam perfumę.
Znaczy, no nie. A w Polsce jakaś influencerka robiła perfumy?
Dużo osób robiła. Kubicka, z tego co wiem, chyba robiła też.
Ale Sandra chyba robi wszystkie takie rzeczy właśnie na zasadzie licencji, że też miała te swoje soki, jakieś takie rzeczy, że ona...
Tak, to tak mi się wydaje. Dlatego, no mówię, mało jest osób, które gdzieś tam mają swoją markę i naprawdę w tym uczestniczą, nie?
No dobra, bo te twoje perfumy jednak kosztują.
No proszę cię, 169 zł, to jest
nie,
dużo?
Nie, no są takie za 3 paczki.
Jedno. No. Jedne. No ale słuchaj, ja ci powiem teraz tak. Robię na przykład teraz perfumy, które wymagają bardzo dużo pracy. Robię nawet swoje koreczki. Koreczki są akurat ten szablon do koreczka, który się robi, jest robiony w Chinach. Chiny przesyłają go do Polski. Narzędziownia w Polsce robi, odlewa te koreczki. Wyobraź sobie, że ja musiałam inżyniera zatrudnić. Inżyniera, to sobie teraz...
Ludzie studiują po to, żeby pracować z tobą.
Składa się na to tyle rzeczy, że ty potem jak stwierdzisz, że te perfumy kosztują 300, to jednak to nie jest dużo. Musiałam zatrudnić inżyniera, który mi ten koreczek wypośrodkuje, żeby to nie było za szerokie, to nie było za wąskie, że jak włożysz koreczek na butelkę, to jak będzie butelka na przykład pusta, żeby ten koreczek nie przeciążał buteleczki, żeby ona nie spadła. I ktoś mi powie, no to jest takie proste. Kupujesz koreczek, kupujesz buteleczkę, nalewasz perfumy. No nie, możesz tak zrobić, ale ja już jestem na takim etapie, że ja tworzę butelkę, korek również sama. I to wymaga naprawdę dużo pracy i zaangażowania wielu osób też w to.
Dobra, a teraz zestawmy. Jakbyś miała tak zestawić półkę. Jakbyś zobaczyła na całą branżę, to na której półce stoją twoje kosmetyki, jeżeli chodzi o jakość z innymi znanymi markami? No bo ja zakładam, że jeżeli twoje perfumy kosztują około 170, załóżmy 200, będzie po prostu łatwiej o tym rozmawiać, to jeżeli zestawiamy, że one kosztują 200 zł,
tak,
to ile płaci się za markę u konkurencyjnej firmy?
Za samą markę u konkurencyjnej?
Tak, że znaczy? Po prostu, że to jest bardzo popularna firma. I że powiedzmy ich perfum może kosztować 400 zł za to, że z samego założenia płacisz 200 za to, że to jest ta firma.
To ja ci powiem inaczej. Perfumy bardzo znane, które stoją w Douglasie i kosztują 899 zł załóżmy, do tysiaka nawet, to tak naprawdę są warte około 100. Bardzo dużą prowizję pobiera Douglas czy Sephora za to, że to tylko stoi na półce. Do tego dochodzą prowizje innych menadżerów i tak dalej, i tak dalej. No jest tego naprawdę dużo, że jak ja się zaczęłam dowiadywać o tym, jak się produkuje perfumy i ile trzeba zapłacić, żeby to stało w Douglasie i jaki procent jest pobierany z tego wszystkiego, to wychodzi na to, że te drugie perfumy to mogłyby się wpisać w półkę cenową moich perfum przy produkcji. To nie, naprawdę produkcja perfum nie jest droga. Jeżeli ktoś myśli, że produkcja perfum jest droga, no to się bardzo, bardzo myli.
No i o to mi właśnie chodziło, ale widzisz, to ja i tak zakładałem, że to tak, że powiedzmy, że twoje mogą być dwa razy tańsze, a mogą być tej samej jakości, co ale ty zestawiasz cztery razy droższą rzecz. No to, to jest tak. To jest bardzo i to bardzo
interesujące.
To, no nie, no tak, to wiadomo, ale też zastanawiam się, na ile to jest też taka różnorodność tego wszystkiego, bo tak jak wyobrażam sobie, że jest jakaś pewnie suma zapachów ograniczona.
Są nuty zapachowe, wiesz? I są nuty zapachowe, które są droższe i są tańsze. Na przykład oat jest dosyć taką nutą zapachową, która jest dosyć droga, ale nie na tyle droga, żeby perfumy kosztowały około tysiaka. Ja już to wiem na przykład, tak? Są różne nuty zapachowe, które są ciężko dostępne. Więc no, to jest kwestia sporna, dlatego ja uważam, że no, te perfumy, które są drogie i takie niszowe zapachy, to nie są często warte swojej ceny.
Pamiętam, że kiedyś dostałem perfumy po podcaście od Jessiki Mercedes, ale one były właśnie takie, że ona chyba sama je robiła. Jak ludzie mają tak dużo czasu, to mogą coś takiego robić. I to też chyba było jakieś takie, to wiem, że to właśnie niszowe, gdzie idziesz, to jest piekielnie właśnie drogie powyżej tysiaka. Czyli można powiedzieć, że ty korzystasz z tych takich najprawdopodobniej, z tych najlepszych nut zapachowych, najdroższych.
Może nie najdroższych, ale takich, które po prostu mi się podobają, które zostawiają jakiś ogon zapachowy. Jeśli coś mi się podoba, jest to tanie, to ja to zrobię. Jeśli coś jest drogie i mi się to podoba, to też to zrobię. Wiesz, nie wychodzę z założenia, że wszystko, co jest drogie, to jest super. To tak jak z ciuchami. Ja się mogę w lumpie ubrać za 20 zł, ale też mogę iść i kupić sobie fajną drugą rzecz, która nie jest warta tego, bo ma tylko i wyłącznie znaczek. Też to wychodzę z takiego założenia, ale też lubię ją mieć, tak?
No dobra, to tutaj tu widzę, że wiedzę masz dużą, a po co cała reszta tych kosmetyków?
Cała reszta to znaczy?
No masz jakieś kremy, nie kremy, maski, sama o tym mówiłaś.
Wiesz co, to się rozwinęłam później, tak, bo ja na przykład bardzo dbam o cerę i tak dalej, więc stwierdziłam, że dlaczego by nie zrobić kremów, nie zrobić żeli, toników do mycia buzi i tak dalej. I też zaczęłam, ja to bardzo, to nie jest tak, że ja wypuściłam 10 produktów nagle, tylko to jeszcze mam swoją markę 4,5 roku, ja wypuszczałam po jednym produkcie. Patrzyłam, jak się rynek zachowuje, czy dziewczynom rzeczywiście się to podoba, co mogę zmienić, co ulepszyć. No i w ten sposób powstało nagle tyle produktów.
Wiesz, bo ja pytam, bo jak słychać, jestem kompletnym amatorem, tak jak ciebie, kremów nie używam.
Masz nawet cerę, jak nie używasz kremów.
Z perfumami w ogóle nie mam pojęcia, o co w tym chodzi. Wiem, że tylko się nadusi i to się psika i mniej więcej tyle się zamykam, jeżeli chodzi o perfumy. A ty robisz coś jeszcze biznesowo?
Jeszcze mam jedną firmę.
Jaką?
Apatil. Jeszcze mam firmę taką z suplementami, ale to nie są takie suplementy dla fitnessowców, na siłowni i tak dalej, tylko dla osób, które żyją w ciągłym stresie, mają jakieś depresje, leki i tak dalej. I tam prowadzę też taki profil, ale zawsze powtarzam, że to jest tylko dodatek. Zawsze wysyłam ludzi do terapeuty, a to, czym się oni posiłkują, to jest jakby dodatek do ich życia. Zawsze powtarzam, terapia jest najważniejsza, a suplement to jest tylko i wyłącznie dodatek do naszego życia, tak?
A czekaj, bo mówiłaś o Artura terapii, a ty byłaś na terapii?
Nie, nigdy.
Jakie to? Nie, nigdy. O co ty mnie pytasz?
Nie, nigdy nie byłam. Chociaż wiesz co? Mi się wydaje, że ja miałam depresję kiedyś. Ja nie potrafiłam tego nazwać. Mi się wydaje, że ja miałam depresję i to właśnie w takich najgorszych momentach swojego życia, gdzie byłam, wiesz, totalnie poniżana i gnębiona. Tylko ja nie potrafiłam wtedy tego nazwać. Wchodziłam w stan takiej anhedonii, gdzie coś, co mnie kiedyś cieszyło, totalnie nie dawało mi później żadnego szczęścia. I wydaje mi się, że ja tą depresję miałam, tylko ja o tym po prostu nie wiedziałam, nie potrafiłam jej nazwać. Dzisiaj bym potrafiła to nazwać.
No jak już powiedziałaś o tym szczęściu, to co dzisiaj daje ci największe szczęście?
Wiesz co, nie zastanawiam się tak nad tym, ja po prostu żyję. Po prostu żyję, chcę żyć, czerpać życie garściami, doświadczać tego życia.
No ale czekaj, ale co to w twoim znaczeniu znaczy doświadczać życia?
Wiesz co, nie, to jest na tej zasadzie, ja jeśli mam na coś ochotę, to po prostu to robię. Ja się nie zastanawiam, nie wiem, mówisz mi dzisiaj, Kama, dobra, chodź, skoczmy z bungee. Ja powiem, dobra, idziemy.
Tak ci na pewno nie powiem, ja jestem normalny.
Wiesz, ja mówię, idziemy. Nie zastanawiam się nad tym, czy nie wiem, nie analizuję tak tego życia, tak jak kiedyś. Po prostu staram się jego doświadczać cały czas. I to jest fajne.
No dobra, ale masz jakieś plany, marzenia, coś takiego, co jest mimo wszystko takim wyznacznikiem tego, w którą stronę zmierzasz? Jako ty, jako człowiek.
Marzeń nie mam, bo marzenia to są dla mnie takie rzeczy, które, o których się tylko marzy, a nie dąży się do ich zrealizowania. Ale mam dużo celów. zawodowych i przede wszystkim chyba zawodowych, bo na tym teraz się najbardziej skupiam.
Ale to jeżeli chodzi o te marki, które masz teraz, czy chcesz jeszcze coś robić?
Wiesz co, jakbym miała wolnych kilka baniek, to bym na pewno otworzyła jeszcze z 3 firmy. Mam tyle pomysłów w głowie, ale nie mam takich środków, żeby to zrealizować, bo wiesz, wszystko, co tam zarobię, to często jest tak, że wyprodukuję kolejne nowe rzeczy. To jest, no wiesz, jak to działa. No, po prostu trzeba w coś inwestować, żeby zarabiać. Ale jakbym miała takich kilka wolnych baniek, to mam tyle fajnych pomysłów na biznes. Mi to, wiesz co, mnie zawsze Artur mówi, to tobie tak łatwo przychodzi, ale ja tak siedzę czasami, mówię, ale bym to bym zrobiła. Dużo mam strasznie pomysłów, no ale jak to moja mama mówi, nie ciągnie się tyle srok za ogon.
Dobra, a z Arturem robicie coś razem biznesowo?
Teraz, wiesz co, otwieram firmę Arturowi, bo że jak to brzmi, to jest Artura firma, ale tak naprawdę wiesz, kto się tym wszystkim zajmuje.
No wiem, no bo tak jak to było z umówieniem na zdjęcie jakieś, też nie potrafię tego zrobić. No.
I Artur teraz też będzie miał swoje perfumy, kosmetyki dla mężczyzn, więc... No stwierdziłam, że mówię, Artur, no musisz coś robić, coś inwestować, tak? Bo nie można całe życie kisić tych pieniędzy, bo to nie jest też dobre. Pieniądze trzeba wydać, żeby zarabiać.
A czekaj, będą by Artur Szpilka? Bo będzie to już śmierdziało plagiatem. Pozwierz
nie
go później.
Będzie by Artur Szpilka, ale no nie wiem, czy nie, może nazwy nie będę mówiła teraz, bo to taka ma być niespodzianka. Ale okay. Fajnie to sobie... Wymyśliliśmy.
Artur, ja coś wymyślę z twoimi pieniędzmi. I to jest ten duet, który to wymyślił.
Mniej więcej tak to było. Boże, on mnie zabije za ten wywiad.
Dlaczego? Doskonałe. Najbardziej i tak mi się podoba, że po psie musiał poprawiać się tak.
Ale to są jego słowa, słuchaj. No ja sobie z tego, wiesz... No...
W 2013 roku myśleliśmy o dziecku o bardzo dawno. Bardzo, bardzo, bardzo chcieliśmy. Czekamy jeszcze na takie sprawy życiowe, jak większe mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. Później, Artur, to kiedy w takim wypadku zostaniesz tatą, pyta dziennikarz. To trzeba ze starą gadać. Ja to już bym chciał, Kamila na razie nie chce. Ja bym mógł, ale to może być taki łobuz, że szkoda gadać. I ty na koniec. Artur jest bardzo wytatuowany, bardziej ode mnie. Ma jeszcze jedno wolne miejsce, to w okolicy serca. Zapełni się ono, kiedy urodzi nam się dziecko. Czyli chcecie, nie chcecie, czy w ogóle o tym nie myślicie?
Pytasz nas czy mnie, bo mamy odmienne wizje.
To możesz opowiedzieć o jednej i o drugiej wizji.
Artur chce, chociaż teraz tak troszeczkę mu się odechciało, bo zauważyłam, że im dłużej jesteśmy sami, tym człowiek się robi bardziej wygodny. I na przykład jak przychodzą do nas znajomi, którzy mają dzieci, to my po dwóch godzinach jesteśmy zmęczeni. Jesteśmy bardzo zmęczeni. Ja nie wiem, czy ja chcę, wiesz, bo ja troszeczkę, dla mnie to jest taki ciężar i obowiązek. Ja uważam, że do macierzyństwo trzeba czuć i trzeba to chcieć. Wiem, koleżanki mówią, no ale zobaczysz, jak urodzisz, to ten gen taki matczyny ci przyjdzie. Ale ja nie chcę, żeby mi coś przychodziło. Ja to albo czuję, albo tego nie czuję. To jest ogromna odpowiedzialność wydać na świat małego człowieka. I też często mam pytanie, kiedy dzieci? No ja już w ten sposób odpowiadam ludziom bardzo sarkastyczny, no jak porywacz będzie, to szybko, no to za godzinę. No bo już wiesz, no to są takie pytania, jak się pytasz kogoś, czy ktoś chce mieć dzieci, to są tylko dwie odpowiedzi. Albo nie mogą, albo nie chcą. Po prostu.
No tak.
I więc ja nie nakładam sobie na głowę takiej presji. Wiesz, ja mam 37 lat i to jest
jesteś
taki...
Jesteś piekielnie młoda.
Właśnie, jeśli chodzi o dziecko, to już nie tak piekielnie młoda, bo to jest taki... To są taki ostatni dzwonek. Chociaż są kobiety, które rodzą w wieku 40 lat, oczywiście. Ale ja... Wiesz co, ja założyłam, że ja nie chcę się w życiu do czegoś zmuszać, bo... Nie wiem, bo tak wypada, bo takie są normy społeczne. Bo trzeba je wypełnić. Ja nie chcę się w życiu do tego zmuszać. Bo ja boję się, że jak się do czegoś zmuszę, to że na przykład nie będę kochała tego dziecka. Że to będzie takie dziecko, które musiałam urodzić. Ja nie chcę do tego doprowadzić. I uważam, że macierzyństwo to jest naprawdę ogromna odpowiedzialność.
No zobacz, bo ja pytam o to też przez to, żeby jak było mnie teraz Sylwia Aszostak i rozmawialiśmy o tym, że oni naprawdę mieli dużo komentarzy, że nie są rodziną. przez to, że mają psy, a nie mają dzieci.
Ale u nas jest dokładnie to samo. U nas jest dokładnie to samo, że jak możemy psy nazywać naszymi dziećmi? No, są dzieci, mają 4 łapki, 2 ogonki. 8 łapek, 2 ogonki.
Zastanawiałem się, czy mają takie z tyłu te kółka przez chwilę. Ale więc, widziałem je tutaj. I raczej były sprawne.
Tak, i często właśnie parom, które nie mają dzieci, mają psy, się zadaje takie pytanie, dlaczego nie macie dzieci? Dlatego powtarzam po raz ostatni, to jest odpowiedź prosta. Albo ktoś nie może, albo po prostu nie chce.
Ale czekaj, czy teraz mi się też nie otworzyło w głowie to, że Szpila chce mieć jeszcze jednego psa? I też na to nie pozwalasz?
Słuchaj, na razie 2 psy wystarczą.
Czyli też na to nie pozwalasz?
Nie.
To jest chłopak o złotym sercu.
Wychodzę.
Ale dlaczego nie pozwalasz na 3. psa?
Wiesz co, no a gdzie on by miał leżeć? Przecież ten mój cycuś i pumbuś, to oni zajmują całe legowisko. No to 3. pies to jest naprawdę... Jeszcze jakby on chciał mieć Yorka.
On chciał mieć Yorka?
Nie, mówię, gdyby on chciał mieć Yorka, okay. Jakby chciał mieć Yorka, to 2-kilowego, który się zmieści ewentualnie gdzieś tam, wiesz. A on chce jeszcze jednego psa, który będzie ważył 55 kilo.
Czyli Pumbę 2, tak?
Tak. Ja sobie tego nie wyobrażam. Przecież to jest niesamowite. No nie, no na razie nie.
A czekaj, a macie taką dobrą rękę do psów? Czy na czym polega ten fenomen tego, że te psy są takie?
Artur ma bardzo dobrą rękę do psów. W sensie on, wiesz co, bardzo dużo im czasu poświęca. No. Niesamowicie dużo czasu. On teraz na przykład, jak pieski są u Artura rodziców, bo wyjeżdżamy niedługo na urlop i więc zawiedziliśmy je tam, to on rano wstaje i mówi, wiesz Kama, ale mi jest smutno, bo tak schodzę na dół i nikt nie merda tym ogonkiem, nikt nie szczeka, że chce wyjść na siusiu czy na spacer i jemu, widzę, że jemu czegoś brakuje, wiesz? Zawsze jak siedzi w domu, to on potrafi 3 razy dziennie pójść z nimi na spacer i to taki długi spacer do lasu po 1,5 godziny. Jemu tego brakuje strasznie. On nie wie, co ma ze sobą zrobić w tym momencie, bo nie ma piesków.
No bo to też nie są najprostsze rasy do ułożenia i to też jest takie naprawdę interesujące, żeby zrobić w ten sposób. No, Szpila był u mnie na podcaście, jeszcze do mnie dzwonił, mówi, słuchaj, a byłby problem, gdybym przyszedł z psami? I ja mówię, żaden problem. One się położyły, leżały, tak. Tylko przyszły, połasiły się, żeby
grzeczne
ewentualnie...
Były bardzo,
tak,
nie?
No. Bardzo, bardzo, ale Pumba chyba piekielnie chrapie.
Tak.
O Jezus.
Ale nie słyszałam tego na podcaście.
Właśnie ja też tego już nie było tego na podcaście, ale ja byłem przekonany, że będzie to słychać, bo on naprawdę piekielnie.
On daje grubo.
Tak.
Także to jest tak, że my śpimy w sypialni na górze i oni na dole mają legowisko, śpią i ja słyszę, jak on tam chrapie. To jest niesamowite.
No. Dobrze. I teraz już kończąc. Będzie Szpilka, czy zostanie Wybrańczyk?
Nie wiem.
Ty, no ale zmieniło się, bo kiedyś było tak zdecydowanie nie i cięcie.
Wiesz co? Nie wiem, dlatego że poruszyłeś kwestię, o której nie gadaliśmy dzisiaj, bo ja nie jestem wierzącą osobą.
No wiem.
A Artur jest. A on by chciał ślub tylko przed Bogiem. I tutaj zaczynają się schody.
Naprawdę?
Naprawdę.
I byś nie poszła, stwierdziła, że a dobra.
Nie, ja bym poszła, tylko nie wiem, czy on by chciał tak, żebym ja, wiesz.
Wiesz, że są takie śluby, szyję nazwę, ale na pewno takie są, że dwustronne.
Nie wiem.
Że dla osoby wierzącej.
Naprawdę?
Tak, i niewierzącej. Czytałem o tym.
Serio?
Serio. Są
no
takie.
I co ten ksiądz, który tam stoi, udziela ślubu i patrzy na tą osobę niewierzącą?
Z pogardą. Nie. Są takie śluby, nie pamiętam dokładnie, jak one się nazywały.
Okay.
Ale są takie, że właśnie jest od jednej strony urzędnik, od drugiej strony ksiądz. To w ogóle nie wygląda źle. To jest nadal w kontekście takim, że nawet jakbyś wiedział, ciężko jest się nawet zorientować.
Oh, wow.
Także istnieją takie. A druga sprawa jest taka, że myślę, że ty, patrząc na to, jaki jest Artur, jaką drogę przeszedł, to byłoby ukoronowanie w ogóle całej jego drogi. Wydaje mi się, że ty mimo wszystko masz mięciutkie serduszko.
Nie jestem taka wredna, no właśnie, już tak nie przesadzaj.
Gdyby Szpila przyszedł, powiedział, że to jest jego marzenie, że fajnie by było to zrobić, że jesteśmy w dobrym miejscu swojego życia.
Tak, myślę, że bym się zgodziła, ale widzisz.
Także, ale to mnie zaskoczyłaś.
Nigdy nie mówię nigdy.
Właśnie, to jest bardzo, bardzo, bardzo sensowne, ale też zaskoczyłaś mnie tym, że on cię nigdy nie namówił do kościoła. Wiesz, że jak zadzwonił do mnie Artur Szpilka, I do mnie mówi tak, słuchaj, moglibyśmy się umówić w podcast w niedzielę? A ja mówię, no dobra, niedziela, nie typowy dzień. Ja mówię, no. Dobra. Ja mówię, o której? Ja mówię, po kościele wpadnę. A ja tak, co?
A tu szpilka kościół?
Tak. Ja tak trochę nie potrafiłem tych wątków na początku połączyć, ale widać, że to jest dla niego ważne.
Bardzo ważne. No. Znaczy, to nie jest tak, że on mnie nie namawiał, żebym chodziła do kościoła. On mnie namawiał. Nawet byłam na tam... W jednej byłam w środku, drugą przed kościołem, bo tak jakoś nie czułam tego, żeby tam wchodzić. No ale on mówi, to chociaż przyjdź, żeby posłuchać kazania księdza Wojciecha.
Bo jest bardzo blisko.
Rzeczywiście, ksiądz Wojciech jest bardzo specyficzny i super kazania daje. Tam, no to jest coś w nim takiego specyficznego. Zawsze się śmieję, nie wiem, czy mogę takie rzeczy mówić w sumie.
Możesz, ja
ale dobra, zawsze się śmieję, bo ksiądz Wojciech jest tak... On ciągle się uśmiecha. Ja mówię, Artur, ten ksiądz jest ciągle chyba jakiś zjarany. Naprawdę, on ciągle się uśmiecha. Jak ja go widzę, to on jest ciągle uśmiechnięty. To jest niesamowity człowiek, naprawdę. Mm. Jako ksiądz to jest niesamowity człowiek, ale w dalszym ciągu jakby ja nie czuję takiej potrzeby, żeby...
No czekaj, a nie jest tak, że rodzice ci obrzydzili trochę?
Wiesz co, też się nad tym zastanawiałam, ale... Z drugiej strony, jak miałam takie ciężkie momenty w swoim życiu, to wiesz co zawsze robiłam? Zwracałam się do Boga. Mimo tego, że...
Oryginalnie.
No to jest takie, wiesz, Panie Boże, pomóż mi, albo nie wiem, chciałam, żeby coś się tam skończyło. I w pewnym momencie swojego życia, jak on nie odpowiadał, i to chyba to był taki kryzys, że ja mówiłam, nie, to nie ma sensu. Nie, jestem bardziej świadoma teraz. Niektórych rzeczy i ja wierzę w to, że jest jakaś energia, że każdy z nas ma jakąś energię i tak dalej, ale nie wierzę w to, że jest tam ktoś nad nami, kto prowadzi nas przez całe życie i jak się do niego zwrócimy, to będzie lepiej i tak dalej. I jakby, jeżeli Artur tego potrzebuje, w ogóle każdy człowiek, jak w coś wierzy, to ja tego nie neguję. No jeżeli w coś wierzysz i tobie to pomaga w życiu, to super. Ja tego po prostu nie potrzebuję.
Był u mnie taki polski filozof Stawiszyński, Tomasz, i on jest ateistą.
Okej.
I kończyliśmy rozmowę w ten sposób, że Tomek, na koniec, chciałbyś się mylić i żeby jednak Bóg istniał? I wiesz, jaka była jego odpowiedź? Że tak.
Oh, wow.
I gdzieś tak jak sobie o tym pomyślałem, to jest mądre, nie? Że fajnie byłoby myśleć nad tym, że pomyśl sobie w tych kryzysowych momentach, w których byłaś, że wiedziałabyś, że ktoś ma na ciebie pomysł i to jest element twojej drogi, że masz czegoś się z tego nauczyć. Bo na koniec dnia się czegoś z tego na pewno nauczyłaś.
Tak.
I na pewno, ja zawsze mówię, że to jest łaska, żeby wierzyć w ten sposób w Boga i chodzić tak jak szpila chociażby. Do kościoła to jest element łaski. To są rzeczy, których się nie dostaje. To się właśnie nie dostaje się tego, nawet jeżeli rodzice zmuszają cię do chodzenia do kościoła. Nie dostaniesz tego, jeżeli po prostu w jakimś stopniu to na ciebie nie spadnie albo tego nie znajdziesz. I to ja też zawsze bardzo mocno określam się jako ateistę, ale na koniec dnia zawsze chyba wolałbym, by coś, ktoś był i czuwał. I żebym wiedział, że ta nasza droga, nawet jak jest piekielnie trudna, ma sens.
Amen.
I tak to skończmy. Bardzo i to bardzo ci dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję.